Banki to jest faktycznie organizacja, poczekaj, to jest praktycznie organizacja przestępcza w Polsce, tak? To jak one się wywinęły z afery frankowej, teraz mamy aferę wiborową, KNF, który po prostu absolutnie nie działa. I zgadzamy się, że powinny być wyższe podatki na spekulantów nieruchomościowych. Cieszy mnie to, że tak
uważam. Ja nie jestem spekulantem, ja jestem inwestorem długoterminowym.
Jak go zwał, tak go zwał.
Bo ja mogę nie płacić 12%, tylko mogę płacić
25%. To super. Rentierzy de facto są rodzajem działalności pasożytniczej. Państwo powinno zacząć budować mieszkania. Będzie się bała, że osoba, o której wynajmuje to mieszkanie, jej wyrzuci z tego mieszkania.
Albo odwrotnie, ja nie.
Nie przerywasz mi.
Nie,
cały czas mówisz.
Proszę arbitraż. Tutaj nie masz po prostu racji.
A czekaj, czyli zarobiłeś, nic nie robią?
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i kolejny odcinek Starcia w Rolls-Royce'a. Dzisiaj będzie starcie mocne, merytoryczne, ale też emocjonalne. Padną mocne słowa, to Wam obiecuję. Dzisiaj będzie niezła awantura, ale mam nadzieję, że z tej awantury każdy z Was wyciągnie swoje wnioski i mam też nadzieję i bardzo o to proszę, żeby to, co się wydarzy za moment, przez najbliższą godzinę, żeby to Was skłoniło do intelektualnej, żeby to było dla Was intelektualną pożywką, żeby wyjść ponad emocje. Jeżeli będziecie chcieli to skomentować, a pewnie będziecie chcieli, bo dużo myśli się pewnie będzie kotłować w Waszej głowie, komentujcie proszę na poziomie. Nawet jeżeli pewne wypowiedzi, które dzisiaj padną, uznacie za skrajny absurd, a może tak być, to w komentarzu nie oceniajcie osoby, która jest autorem tych przekonań, nie wyzywajcie, tylko po prostu dyskutujmy, odbijajmy argumenty, które są dla nas nonsensem, zamiast mówić, bo on jest taki albo siaki, bo pamiętajcie, te starcia w Rolls-Royce'u i to, że spotykają się tu bardzo skrajne poglądy, są możliwe, dlatego że zawsze obaj goście, czy w przyszłości oboje, jeżeli będą też przedstawicielki płci pięknej, a mam nadzieję, że tak będzie, że oni przychodzą tu po dobroci. Nie są to spotkania płacone, nikt za to nie dostaje pieniędzy. Ci ludzie przychodzą podyskutować. Oni wiedzą, że przychodzą i po drugiej stronie będzie stać przeciwnik, który ma inne poglądy, więc pamiętając o tym, zwłaszcza tym osobom, które przychodzą na trochę niepodatny grunt, tak? Bo jeżeli wiemy, że to jest kanał biznesowy, że są tu przedsiębiorcy, no to zwłaszcza osoby o poglądach bardziej lewicowych mają prawo się obawiać przychodzić w takie miejsce. Więc tym bardziej chciałbym, żeby w komentarzach, żebyśmy trzymali poziom i odbijali argumenty, które nam nie pasują, ale w sposób mocny, na poziomie cywilizowany, intelektualnie mądry, czyli uważam, że to nie ma sensu, gdyż zamiast głupi taki i siaki, tak? O to Was proszę i dyskutujmy i myślę, że ta dyskusja właśnie nas wzbogaca. Dzięki temu, że możemy spojrzeć na różne strony medalu. Więc zapraszam Was do rozmowy. Będzie się działo dzisiaj sporo, ponieważ z jednej strony naszego ringu jest Kuba Midel, człowiek znany naszym widzom, przedsiębiorca, inwestor nieruchomościowy, szkoleniowiec, człowiek, który w branży nieruchomości i szkoleń jest od wielu, wielu lat, ogłasza wszemi wobec, że jest kapitalistą, że lubi gospodarkę wolnorynkową, a z drugiej strony Jan Śpiewak, słynny działacz o prawa człowieka, o wolność, o feminizm, tak? Człowiek, który walczy z niesprawiedliwością i chciałby mieć równość. Czyli w jakim sensie to można powiedzieć, że są to dwie strony tej samej monety, tak? Bo przecież każdy chce, żeby w świecie była wolność i żeby świat był dobrym miejscem dla wszystkich. Natomiast oczywiście każdy wybiera swoje sposoby. Dla jednego tym sposobem jest kapitalizm, dla drugiego tym sposobem jest raczej taka urzędowa równość, można by powiedzieć, ale dzisiaj spotkają się oni w jednym samochodzie za moment na tej kanapie po to, żeby wymienić się tymi poglądami, być może znaleźć konsensus, a często nie do końca znajdując wspólną drogę, ale wyjaśniając swoje poglądy, więc gwarantuję Wam, będzie się działo i naprawdę będzie nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim sporo ciekawych spostrzeżeń i punktów widzenia. Bawcie się dobrze i rozwijajcie. Kuba Midel, przedsiębiorca, inwestor i rentier, mistrz rozwijania wielu biznesów jednocześnie, inicjator programu Akademia Bogactwa, organizator licznych wydarzeń dla przedsiębiorców, trener inwestowania i biznesu. Jan Śpiewak, doktor socjologii, publicysta, działacz społeczny i samorządowy, przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, autor książki Ukradzione Miasto. ta debata, która dzisiaj tak gorąco się będzie tutaj rozgrywała i rozgrywa, również jest dostępna w formie podsumowania PDF z najważniejszymi argumentami i przemyśleniami każdej ze stron. Tego PDF-a możecie oczywiście zupełnie za darmo pobrać z linka pod tym nagraniem, dlatego zerknijcie w te linki i tam pobierzcie to, aby mieć takie ogólne spojrzenie na to, co tutaj się właśnie dzieje.
Cześć, cześć, cześć.
Dzień dobry, Janie.
Cześć, witam.
Witam Ciebie, pierwszy raz się widzimy.
Ale tak.
Witam serdecznie.
Widziałem Cię już parę razy na różnych nagraniach. W Łodzi nie jestem pierwszy raz.
Miałeś być wczoraj.
Miałem być wczoraj. Moje ADHD tak i pewnego rodzaju niefrasobliwość powodowała, że musiałem się wrócić.
Co uważasz o działalności swojego rozmówcy i deweloperce?
Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo aż tak dobrze nie znam mojej działalności, jego działalności. Widziałem kilka nagrań z Kubą, jeśli mogę, żeby być na ty. No, ja przede wszystkim mam pewne wątpliwości co do budowania i wynajmowania mikrolokali. Jest to dla mnie dość nieetyczne i bardzo źle działa na rynek. No, myślę tutaj o tych lokalach, które de facto nie są mieszkaniami, bo wedle prawa i ustawy, no, mieszkanie ma minimum 25 metrów, a na rynku są mieszkania dużo mniejsze.
Po to, że sprowadzanie tutaj państwa w błąd. W tej chwili będę miał portfel około 50 mieszkań i większość, 95 czy 6%, to są mieszkania od 28 do 47 metrów. Więc tylko jedno mam mieszkanko małe, które udało się kupić. Także to nie jest moja do końca działalność i też jestem przeciwnikiem, jeśli tak można powiedzieć, dzielenia mieszkania, które ma 50 metrów na 6 pokoi, bo jesteśmy ludźmi.
No to fajnie, no to
żebyśmy sprostowali.
Okej, jasne, to dobrze, że mnie sprostowałeś. Miałem, chyba jak słuchałem Ciebie w kanale sportowym, to wydawało mi się, że tam miałeś tych mieszkań trochę więcej. No i druga rzecz, w ogóle inwestowanie w mieszkania, no jest czymś moim zdaniem, no jest trochę przywracaniem feudalnych stosunków i czasu. I to jest Adam Smith, tak? Czyli jeden, można powiedzieć, z takich ideologów pierwszych kapitalizmu, liberalizmu. No mówił właśnie, że no rentierzy de facto są rodzajem działalności pasożytniczej, tak? I powinna być ona bardzo wysoko podatkowana, zdaniem Adama Smitha, bo rentier bierze rentę z pewnego monopolu, który posiada, tak? Który wynika z tego, że ziemia jest ograniczona ilość i że ludzie wydadzą każde pieniądze, żeby mieć gdzie mieszkać, więc ta działalność rentierska, no jest moim zdaniem, oczywiście to nie winie tutaj Kuby za to, tak? Tylko, że ten system, tak? Który mamy w Polsce, który zachęca do tego, żeby inwestować w mieszkania, jest systemem bardzo, bardzo niewydajnym, bardzo szkodliwym społecznie. Mamy dzisiaj de facto raj podatkowy, jeśli chodzi o inwestowanie w mieszkanie. Mamy najniższy podatek praktycznie od najmu w Unii Europejskiej. Nie mamy podatku katastralnego. Mamy zderegulowane prawo dotyczące ochrony lokatorów. Mamy zderegulowane prawo budowlane, jeśli chodzi w ogóle o budownictwo. Ta słynna patodeweloperka, hasło, które ja wymyśliłem. Ale chodzi o to, że podatki od pracy są bardzo wysokie w Polsce. Podatki od zysków na giełdzie są dość wysokie, bo to jest 19%, tak, Belka? A tymczasem rentierzy mają niższe podatki de facto tych, którzy pracują, czy nawet inwestują na giełdzie. I to powoduje, że te nadwyżki nie pracują w gospodarce, nie są inwestowane w rozwój, w technologię, w automatyzację, w robotyzację, tylko są inwestowane w beton. No i potem dochodzi do takich rzeczy, że po prostu ktoś skupuje te mieszkania, to podwyższa bardzo ceny, to powoduje, że ludzie, zwykli ludzie, którzy chcą kupić swoje pierwsze mieszkania, muszą konkurować z ludźmi, którzy mają gotówkę, którzy inwestują w mieszkania jako dobro inwestycyjne i po prostu nie jest to uczciwa, jest to po prostu nieuczciwa konkurencja, więc jest to na bardzo wielu poziomach szkodliwe i po prostu niewłaściwe, więc wydaje się, że ta działalność powinna być dużo wyżej opodatkowana i powinno się zachęcać bogatych ludzi, żeby inwestowali w coś, co faktycznie da jakąś wartość dodaną, a nie w mieszkania, które jest taką najprostszą. Mówię, że to nie jest fizyka kwantowa, z całym szacunkiem. Jest to prosta działalność i wolałbym, żeby po prostu te pieniądze gdzie indziej pracowały w polskiej gospodarce. Tyle tytułem wstępu.
Kurczę, no co ja mam powiedzieć? No dla mnie to są niestety farmazony. To jest taka wizja świata, gdzie jest super, wszyscy dzielimy się porówno. Świeci słońce, każdy uprawia swój ogródek, bo dostanie go od króla, albo od prezydenta, od premiera i będzie szczęśliwy. Tak się niestety nie dzieje. Teraz jeżeli mam tutaj bronić jak gdyby mojej tezy, czy dlaczego to robię. Miałem dwie duże firmy o dużym zasięgu i niestety prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, która chce się rozwijać, to jest dramat. Dlatego, że niestety najpierw trzeba zapłacić jeden, drugi, trzeci podatek, ZUS-y, spełnić bardzo wiele różnych...
Jak wszędzie na świecie, działać, jak kochany, wszędzie na świecie, mamy niższe podatki niż na zachodzie.
Ja straciłem 10 lat swojego życia na rozwijaniu dwóch firm, z których niestety nic nie zostało, dzięki aparatowi państwowemu. Nieruchomości były bardzo dobrym biznesem, jeżeli mówimy o tym wynajmie. 8-7 lat temu, kiedy kawalerka w Łodzi kosztowała 90 tysięcy złotych, kredyt był tani, wynajmowała się za 1000-1200, było super. Dzisiaj te nieruchomości są niezwykle drogie, więc nie jest to taki prosty biznes, że masz dużo gotówki. Bo dlaczego nie mamy gotówki jako przedsiębiorcy? Bo tutaj nie masz po prostu racji.
No czekaj, czyli zarobiłeś nic nie robiąc, nie, kupując mieszkania, czy wzrost cen nieruchomości? Dlaczego narzekasz?
Idealnie do ja nie narzekam. Ja nie narzekam, bo żyje mi się dobrze. Natomiast pracowałem na to 21 lat, prowadziłem działalność. Ile ty prowadzisz działalność lat?
Działalność społeczną, ja nie prowadzę żadnej działalności biznesowej, mam fundację.
Ty działalność społeczną prowadzisz. Ja prowadzę taką działalność, zatrudniałem bardzo wiele osób, prowadziłem, płacę do dzisiaj bardzo duże podatki i porównuję dzisiaj przedsiębiorcę jako zwykłego człowieka, mówię tutaj koncepcji życiowej, że naprawdę te parę mieszkań pod wynajem skumulowane podczas swojego życia, ja niestety musiałem wspierać się kredytami, bo mimo tego, że działalności były duże, tej gotówki nie było na tyle dużo i niestety nie tak łatwo zarobionej, że można było z tym mieszkania taką lekką ręką, jak mówisz, kupować i jeszcze lżejszą ręką wynajmować. To jest rynek właśnie. Wolny rynek polega na tym, że dość ciężko człowiek w tym kapitalizmie tych pieniędzy się dorabia i chciałby, żeby te pieniądze jeszcze na niego pracowały. Więc wiele wątków możemy tutaj dzisiaj jak gdyby poruszyć, natomiast nie zgadzam się z tym, że jest to takie proste, że jest to pasożytnicze. Osoby, które przedstawiają takie poglądy jak ty, i tak samo był atak na mnie w tym kanale sportowym, że największym pasożytem w tej chwili na świecie jest przedsiębiorca, który prowadzi firmy, pozwala sobie zyski kumulować właśnie, akumulować w nieruchomościach, pozwala sobie czerpać później przychody pasywne z najmu i jeszcze do tego pozwala sobie zabierać głos publicznie i organizować jakiś event dla przedsiębiorców. Dla mnie jest to po prostu jeden wielki...
Nie, ale nie wkładajmy wszystkich przedsiębiorców do jednego worka. Ale mówimy o ludziach, mówimy o rentierach, którzy komikują mieszkania.
Kto ma to zrobić, powiedz?
Ale sami ludzie mają sobie kupować mieszkania.
Ale nie kupują.
Co? No ale nie, ale przez takich jak ty nie mogą kupować, no nie, bo, bo podbijasz ceny, bo komikujesz te mieszkania, bo wpływasz na rynek, a potem masz dużą pozycję, masz swój kanał na YouTubie i mówisz wszystkim innym, że ma podatki na nieruchomości mają być niskie. A może...
Ja zróbcie wysokie podatki.
Tak, regulacja czynszów też powinna być, tak?
Jeżeli ja mogę płacić wyższe podatki, jeżeli będę wiedział, że jeżeli najemca zniszczy mieszkanie, to mam prawo dochodzić jak gdyby swoich tutaj.
Ale masz prawo.
Oczywiście, co trwa 2 lata. Jeżeli ktoś mi nie wyjdzie z mieszkania, mam też problem. Jeżeli będzie mi państwo pomagało, ja mogę nie płacić 12%, tylko mogę płacić 25%.
O, to super.
Podatek, nie ma problemu z podatkiem. Ja mam pytanie, co za te podatki my dostajemy? Bo jako przedsiębiorca zapłaciłem 1 000 000 złotych podatku, jakoś nie widzę, żeby było mi się lepiej żyło niż temu, kto nie płaci podatków w ogóle, tylko
czerpie. Idziemy po drogach publicznych, które zostały wybudowane za twoje i moje podatki. Tutaj jest nowa infrastruktura dla tramwaju wybudowana za twoje podatki.
Ale kto jeździ tą infrastrukturą? Ja nie korzystam z tej infrastruktury.
A, okej, czyli jeśli ty nie korzystasz z tej infrastruktury, to nie będziesz płacić na te podatki.
Słuchajcie.
Tak? Czyli tak samo uważasz, że służba zdrowia powinna być sprywatyzowana?
Wiesz co, w większości i tak płacimy za różnego rodzaju zabiegi dentystyczne.
Tak, czy jak dostaniesz, będziesz tfu odpukać, będziesz chory na raka, to zapłacisz swoje własne kieszeni.
Wiesz co, służba zdrowia, edukacja nie. Tak jak ci powiedziałem sekundkę przed rozmową, serducho jest po lewej stronie, ja cię doskonale rozumiem publicystykę, doskonale rozumiem to, co robi się w tej chwili w internecie, żeby mieć zasięgi. Natomiast życie jest życiem i nie zmienimy jak gdyby tego systemu. Nawet w nocy sobie rozmawiałem, że możemy zmienić schemat myślenia, ale systemu nie zmienimy. Natomiast dzisiaj myślę, spotkaliśmy się tutaj między innymi po to, żeby sensownie pogadać o rynku nieruchomości, tak. W jakiej sytuacji dzisiaj jest.
Czyli zgadzamy się, że powinny być wyższe podatki na spekulantów nieruchomościowych. Cieszę mnie to, że
jestem spekulantem. Ja nie jestem spekulantem, ja jestem inwestorem. Inwestorem długoterminowym.
Jak go zwał, tak go zwał. Wyższe podatki powinny być.
No bo musimy definiować.
No nie wiem, ktoś, kto kupuje dobro rzadkie, jakim jest mieszkanie i go je chomikuje, no to jest dla mnie spekulantem, tak? No jakbyś kupował leki, które są ważne dla ludzi i kupował je i potem odsprzedawał je w długim terminie, to byś był spekulantem, tak? No jakbyś kupował chleb w całym mieście i nie wiem, i trzymał go, to też byłby spekulantem.
Ale to tak nie działa, bo możesz sobie wybudować mieszkanie, możesz budować blok, blok, możesz
tak, kupić. Tak, każdy może wybudować blok?
Ja nie mogę na przykład.
No właśnie, to jeśli ja nie możesz, to jakby... To
ale są ludzie, którzy podejmują ryzyko i to są ludzie w naszym wieku, którzy to robią. Słuchajcie, pogadajmy o tym, jak rzeczywiście jest.
No dobra,
duży problem ma, i tu się zgadzam dzisiaj, bo sam spłacam kredyt na dom i większość moich znajomych spłaca kredyty na mieszkania. Ogromnym problemem stało się dzisiaj to, że nieruchomości zdrożały dwukrotnie w ciągu 2-3-4 lat. Jest to ogromna bariera nie tylko dla przedsiębiorców czy inwestorów takich jak ja, którzy chcieliby z tego po prostu żyć, bo to jest naszym biznesem, naszym interesem, ale przede wszystkim dla normalnych obywateli, którzy chcieliby kupić sobie mieszkanie. Jeżeli kawalerka dzisiaj czy dwupokojowe mieszkanie w Warszawie kosztuje 1 000 000 zł, biorąc kredyt na 30 lat, to są 2 miliony, plus utrzymanie, wykończenie, prądy i tak dalej, no to zaczyna być absurd. To jest po prostu absurd.
Ale to jest efekt między innymi tego skupowania mieszkań. Tak, jeśli 70%, ale poczekaj, daj mi powiedzieć. Jeśli 70% mieszkań, jeśli wedle raportu NBP, tak, z zeszłego roku, jest kupowanych na cele inwestycyjne.
Odwrotnie.
No to...
30.
No to był raport NBP, no ja cytuję badania, tak?
Jakby, chyba, że zeszły rok, ale tendencja nie jest aż tak.
Więc mówimy, zdaje się, o rynku pierwotnym, może dlatego, że jakieś...
to nie każdy musi być na pierwotnym.
No tak, mieszkanie. Ale jakby, to, no wiesz, no jeśli większość tego rynku w tym momencie, czy nawet połowa, a nawet 40%, gdyby tak było, jeśli to jest spekulacja, to są rentierzy, to są fliperzy, to są ludzie, którzy nie będą mieszkać w tych mieszkaniach, które sobie potem kupią, no to trudno oczekiwać, żeby te ceny spadły. Wedle danych, które też były opublikowane, tak, oczywiście one były robione, można by powiedzieć, że to są przesadzone dane, ale spis powszechny ujawnił, że są setki tysięcy pustostanów w całym kraju.
Problem.
Więc to pokazuje, że jakby, że niektórym inwestorom opłaca się nawet kupić mieszkanie, nie remontować go, trzymać go puste i czekać, aż dojdzie do aprecjacji wartości. Do tego mamy te rządowe programy ostatnie, tak, te dopłaty do kredytu, które podbiły niesłychanie ceny mieszkań. Mamy, tak jak powiedziałeś,
no, bardzo... To był za ruch, to wytłumacz ten
nie,
ruch.
To był ruch, no po prostu deweloperzy i banki sobie to wylobowały. No, tak? Mamy najdroższe kredyty w Unii Europejskiej, które kosztują wielokrotnie więcej niż na zachodzie. Mamy kredyty o zmiennej stopie procentowej, które są w ogóle tak naprawdę toksycznymi kredytami. Jeszcze są oparte o WIBOR, który jest tak naprawdę indeksem czy wskaźnikiem totalnie ściemniony.
Ja nie, mamy się kłócić, a nie ma się o co kłócić. Ja się zgadzam ze wszystkim, co mówisz. Tylko jedno chcę ci wyjaśnić, że inwestor długoterminowy czy rentier nie jest pasożytem, tylko pełni tę funkcję, którą powinno spełnić państwo, jeżeli jest taki silny, wybudować to mieszkanie.
Tak.
Teraz powiem ci, jak wygląda sytuacja od mojej strony. Ja płacę te kredyty, o których mówisz, za mojego najemcę, płacę te wysokie...
No nie, najemca ci spłaca ten kredyt.
To nie jest tak, bo ja biorę ryzyko, że teraz płacę na przykład na mieszkania, które się remontują, ponoszę to ryzyko, oczywiście, licząc na zyski w przyszłości.
No, ale jakie ryzyko jest na tym rynku, jeśli brakuje na tym rynku miliona czy 2 milionów mieszkań?
No jest ryzyko, bo w tej chwili, mówię ci, że jestem w epicentrum tego. Dzisiaj mieszkania, które remontuję, które kończę, zresztą prowadzę o tym kanał, będą teraz sobie widzowie to oglądać, były kupowane po 200 tysięcy złotych. Dzisiaj takie same mieszkanie musisz kupić już za 300. Remont nie kosztuje już 70, tylko 150. I to tak samo uderza we mnie, jako inwestora, który to mieszkanie wypuści na rynek. I tak samo w człowieka, który małżeństwo, w rodzinę, w kogokolwiek, który sobie to mieszkanie chce kupić jako inwestor prywatny. Nie ma tu większego znaczenia. Jedny i drudzy dostają jak gdyby po głowie. Teraz co do samej tendencji. Dobrze wiesz, na zachodzie, czy w krajach tych jeszcze wyżej rozwiniętych jest tak, że młodzi ludzie już nawet nie myślą o zakupie mieszkania. To, no to jest to tak absurdalne,
to jest dramat,
że musimy iść zrozumieć po prostu koncepcję, czy pogodzić się z tą koncepcją, że większość osób powie, kurczę, nie chcemy się już barować z tym kredytem, nie chcemy nawet myśleć, ile to kosztuje.
Tylko nie możemy. Tak, no to jest ta różnica, to nie ma żadnej woli, tu jest przymus.
Ale nie, jest też chęć, że nie chce się z tym barować, bo ja jeszcze chciałem, 20 czy 15 lat temu, wierz mi, że chciałem. Dzisiaj, gdybym miał rzucić się na mój dom drugi raz, wolałbym go wynająć. Po prostu chciałbym go wynająć, bo będzie mi taniej. I teraz uważam, że musimy doradzić jakoś młodemu człowiekowi 23 lat, co ma zrobić. Jeżeli dzisiaj ma kupować w Łodzi kawalerkę za 350 tysięcy, wziąć kredyt, spłacić łącznie 700 i włożyć 100 tysięcy w wykończenie, czy w dwupokojowe, to czy nie łatwiej za 2000 zł to po prostu wynająć i sobie spokojniej żyć, mieć większą mobilność, wyjechać z tego kraju, wyjechać z tego miasta, zmienić sobie mieszkanie, bo mieszkanie, czy akt ten własności, czy kredyt zobowiązuje cię, czy wiąże cię z danym adresem na wiele lat i ciężko będzie tobie i mi dzisiaj, nawet mając najlepsze serce i tutaj kurczę, nie wiem, jakieś inklinacje, ten system wywalić do góry nogami. My się zastanówmy, co zrobić, żeby było lepiej. WIBOR jest chory, odsetki są chore. Deweloperzy wykorzystują to, co jest. Mało tego, wiecie, dlaczego wykorzystują to, co jest? Bo ja też bym chciał kupić mieszkania taniej. Oni mają to cholerstwo sprzedane. Ja jako wielki youtuber i inwestor nawet próbuję ten rabat jakoś uzyskać, jakieś warunki, mamy cię w dupie. Bo mamy wszystko sprzedane.
No, tak, ale
więc wyobraź sobie, że nie ma inwestor łatwiej niż teraz osoba prywatna, wręcz prywatna ma w Polsce prościej, bo mając umowę o pracę, kupując pierwsze mieszkanie, chociaż dostaniesz niedrogi kredyt, naprawdę tańszy kredyt, na dłużej rozłożony w czasie, jako człowiek zatrudniony na umowę o pracę. Ja kupując trzecie mieszkanie jako inwestor, już nie mam takich prostych warunków, więc żebyś zrozumiał, sytuacja jest chora, jest chora w całym świecie i dotyczy to nie tylko mieszkań, dotyczy to cen energii, chleba, co się stało z samochodami. Żeby auto najtańsze kosztowało 100 koła,
to, co ty proponujesz, to jest, jesteśmy w czarnej dupie i co najgorzej, zaczynamy się w niej urządzać. No,
nie chcę się.
No widzisz. Ja wychodzę z założenia, że musimy to zmieniać, bo przyszłość naszego narodu jest na szali.
Widzimy, a nie cywilizacji?
No, cywilizacji być może też, tak, ale jakby
skoncentrujemy się. W Czechach jest inaczej?
W Czechach kredyt hipoteczny to jest 5% i jest na stałą stopę dużo częściej udzielany, a w Polsce. W Polsce jest, nie wiem, 8,5 teraz? 9% kredyt?
Za dużo, jest dramat.
No jest to tak jak kredyt konsumencki. Ostatnio ktoś do mnie pisał, że do Niemiec wyemigrował i wziął kredyt konsumpcyjny w Niemczech, żeby spłacić kredyt hipoteczny w Polsce. To jest skala tego, jak nas bardzo dymają banki.
Jeżeli chcesz banki pojechać, to ja jestem pierwszy.
To jest praktycznie organizacja przestępcza w Polsce, tak? To jak one się wywinęły z afery frankowej, teraz mamy aferę wiborową, KNF, który po prostu absolutnie nie działa, tak. No to jest, można by napisać bardzo, bardzo dużo o tym, jak banki i władza są ze sobą zblatowane w dymaniu i ruchaniu, przepraszam za moje słowa, Polaków. Ale to, co ty proponujesz, to jest to, dostosujmy się do systemu, który jest systemem, który jest okrutny, który pozbawia młodych ludzi szansy na własne mieszkanie, na
ale
założenie rodziny.
Poczekaj,
po to, żeby, daj mi skończyć, po to, żeby móc na przykład założyć rodzinę. Bo w Polsce dzisiaj młoda osoba, wynajmując mieszkanie, raczej się nie zdecyduje na założenie rodziny, bo będzie się bała, że osoba, o której wynajmuje to mieszkanie, jej ją wyrzuci z tego mieszkania.
Albo wprowadzasz zamęt niepotrzebny.
Daj mi skończyć.
Proszę arbitraż, proszę arbitraż.
Dzietność w Polsce spada od lat, tak? Mamy totalny kryzys demograficzny. Jeździmy po Łodzi, która też totalnie się wyludnia i cały czas to się dzieje. Oczywiście duże miasta mają tutaj troszeczkę inną historię do powiedzenia, ale ogólnie w Polsce ludzie nie decydują się na dzieci. Ludzie się też nie decydują na dzieci, bo wiedzą, że muszą mieć własne mieszkanie, bo jak będą wynajmować, to przyjdzie rentier jeden z drugim i powie, nie, cholera, ja nie chcę mieć matki z dziećmi w mieszkaniu. Ile razy ja słyszałem od ludzi, że się nie da żyć w takich warunkach, że jaka jest różnica między nami a Zachodem też, jeśli na przykład mówisz, że w Niemczech jest więcej osób, prawda, które wynajmują mieszkania. Ale jaka tam jest ochrona lokatorów? Tam nie ma takiej sytuacji, że możesz umowy podpisywać co roku i możesz co roku podwyższać najem, o ile chcesz, tak? Tam prawo chroni tego lokatora. Ja się z tobą zgadzam, że jeśli chodzi o ludzi, którzy nieuczciwie wynajmują mieszkania, nie płacą, ale kto nie płaci? Czy ta matka z dziećmi nie płaci, czy raczej cwaniak typu żurnalista? Ostatnio przeczytałem, że żurnalista ma ogromny dług mieszkaniowy. Tacy ludzie znają się na przepisach,
ale
oni nie płacą.
Ale słuchajcie, najemcy to jest fantastyczna grupa społeczna i nie ma z nimi takich kłopotów, jak mówi się w gazetach. To są naprawdę
wyjątki.
Bardzo
miło mi to słyszeć.
To są normalni ludzie. Ja będę teraz na filmach wręcz mówił, że chcę tym najemcom, wręcz odwrotnie do tego, co ty mówisz, stworzyć najlepsze warunki, jakie mogę. Robię te mieszkania w dobrym standardzie. Szukam mieszkań, tu jak chcesz pojechać.
Jakie umowy podpisujesz z tymi najemcami?
Ja mam umowy na minimum rok, żeby nie było dużej rotacji. Chciałbym, żeby żyli jak najdłużej. Mam w mieszkaniach i nie tylko. Mam, słuchaj, najemców, którzy są u mnie po 5, 6, 7 lat. Wychodzą tylko dlatego, że zbudowali sobie dom i opuszczają mieszkanie. Też zapraszam na kanał, są te historie powiedziane. Tylko chcę obronić tę strategię, że ona jest dość dobra dla dwóch stron, dlatego że ja nie jestem tak pazernym inwestorem jak Flipper, który chce zarobić 100 tysięcy w rok, bo zrobił remont, tylko chcę zarobić 5% rocznie. Jeżeli bank, który nazwałeś po swojemu, zarabia 10% na kredycie, a inwestor ze swoich pieniędzy po całym życiu zarabia 5%, wydaje się, że tu nie ma jakiejś większej kradzieży, a z kolei najemca ma to mieszkanie połowę taniej. Moja ciocia w Szwajcarii, wyobraź sobie, mieszkała 30 lat w jednym mieszkaniu. wynajmowany.
No tak, ale ona nie miała umowy na rok, co roku podpisywana.
Miała. Teraz została wyrzucona w ogóle przez...
Co rok miała podpisywała umowę podpisywaną?
Ja nie wiem, czy, ale nie musisz co roku podpisywać, zresztą jak podpiszesz. Tylko w tej chwili uważam, że musimy szukać punktów wspólnych.
Tak.
A nie się bezsensownie kłócić i jeszcze pomóc młodemu człowiekowi. I jeżeli masz uzależnić miłość, rodzenie dziecka od tego, czy system się zmieni, będzie tańszy kredyt, a deweloper nagle za pół ceny sprzeda mieszkanie, to dziecko nie będziesz miał nigdy. Uważam, że lepiej dostosować się do sytuacji, żeby przewalczyć, co będzie można przewalczyć partii czy ludziom, którzy będą mówili mądrzej, tak żeby ten kapitalizm był po prostu zdrowy, bo dla mnie ten kapitalizm jest chory, słuchaj, jest skrajnie chory, że ja jako przedsiębiorca po 20 latach pracy, inwestor po 15 latach inwestowania musi brać kredyty na chorym oprocentowaniu, żeby zapewnić sobie emeryturę. Jest to chore. Znasz wiele osób, które prowadzą działalność. Ja nie chcę, żeby ktoś płakał teraz nad 2 milionami przedsiębiorców, ale też chcę, żebyś wiedział, że i pracownik, i pracodawca ma w tym systemie po prostu źle. Moje tylko wnioski, też chcę, żebyś zrozumiał tego rentiera biednego, że gdyby biznes się prowadziło w Polsce uczciwie i mądrze, to ja bym nie ładował 10 milionów nieruchomości, tylko bym z 10 robił 20 w ciągu roku. Ale system na to nie pozwala. Zaczyna się od kształtowania umysłu w szkole, od kształtowania umysłu w domu, od pracowitości, od praworządności, od matematyki, od kalkulatora. To się po prostu nie zgadza. I teraz, jeżeli będziemy mówili językiem, że każdemu się należy dobra praca, każdemu się należy podwyżka, każdemu się należy mieszkanie, każdemu się należy samochód, jest to, uważam, myślenie złe.
Ale czekaj, a każdemu się należy chyba godne życie.
Oczywiście, że tak.
Za tym jest. I każdemu się należy dach nad głową.
Ale przedsiębiorcy również. Tak, i dach nad głową również.
Tak,
i teraz
tak?
Pytanie, jak to zdobyć? No, posłuchaj, jak teraz... to zdobyć? Jak to zdobyć? Ja, jeżeli mogę ja po swojemu być jako zwykły praktyk, jeżeli nie stać mnie na samochód za gotówkę, a chcę mieć dobry samochód, biorę leasing, to nie jest moje auto.
Tylko teraz powiedzmy o jednej rzeczy, tak? O tym, że są drogie kredyty hipoteczne,
tak.
O tym, że deweloperzy...
A dewelopera zmienisz?
No nie, ale to w takim razie też powiedziałeś to i jestem ciekaw, czy się z tym zgodzisz, no że państwo powinno zacząć budować mieszkania, tak? Samorządy powinny zacząć budować mieszkania. Powinna być po prostu konkurencja dla sektora prywatnego, bo są ludzie, którzy nigdy nie będzie ich stać na kredyt mieszkaniowy, bo nie wiem, bo pracują w bardzo potrzebnych zawodach, typu, nie wiem, pracownik sanitariatu w miasta, czy nie wiem, nauczycielka, a zarabiają grosze w tym państwie. Tak?
Ja więc mam rozwiązanie.
Nigdy nie będzie.
Mam rozwiązanie.
Poza tym jeszcze jest jedna rzecz, jeśli chodzi o własność mieszkania, która jakby wydaje mi się też jest istotna. Tak? W Polsce ludzie chcą mieć też własność mieszkania, bo boją się, co będzie na emeryturze. Tak? Bo boją się, że wzrost cen czynszów, który jest bardzo wysoki również, tak? No, że jakby to, czym my rozmawiamy, to jest z jednej strony to są ceny nieruchomości, które są kosmiczne, ale też są ceny bardzo wysokie, czynszów po prostu wysokie. Tak? I wzrosły po pandemii, po tym, co się wydarzyło w Ukrainie.
Ale już
tak?
Się zmienia. Już uspokajam cię. Będzie dobrze. Słuchajcie, żeby uspokoić...
Rosną liczba mieszkań.
Ja wam powiem, gdzie to się wypieprzy. Powiem, gdzie to się wypieprzy lada chwila.
Ale to rynek najmu?
Tak. Ludziom się troszeczkę w głowach poprzestawiało przez to, że przyjechało tutaj 3-4 miliony Ukraińców i cały czas przyjeżdżają imigranci z innych krajów. Bo oni ten rynek w dużej mierze napędzają. Natomiast w tej chwili wchodzi na rynek tyle mieszkań, a najemca chce mieszkać lepiej, mieszkań jest coraz więcej, ten biznes będzie bardzo, bardzo trudny i konkurencyjny, jak każdy. Chcąc sprzedać kawę, czy bułkę, czy sweterek, ja produkuję sweterki, musisz go robić lepiej i sprzedawać taniej. I dzisiaj najemca będzie miał naprawdę dużą władzę nad tym mieszkaniem, bo były castingi, tak? Podobno w Warszawie są do dzisiaj. W Łodzi nie ma żadnych castingów. My w Łodzi czekamy miesiąc na klienta. Miesiąc, który zapłaci 2000 za mieszkanie. Co musimy wiedzieć? Kto mieszkanie wynajmuje, a kto nie kupuje? Kupuje mieszkanie na kredyt ta osoba, która ma legalnie tam, wiesz, zarobione te pieniądze, czyli na umowie opodatkowane i tak dalej. Ma zdolność kredytową. I mieszkanie, które kosztuje 300 tysięcy złotych i kredyt jest 2000 złotych, to cały czas nie jest drogie mieszkanie. Bo w Unii Europejskiej, w Paryżu, weź zobacz, ile kosztuje mieszkanie.
Nie, no błagam, no w Paryżu, no Monako, równie dobrze możesz to powiedzieć,
ale
to nie, Monako kosztuje mieszkanie.
Paryż nie jest Monako, Paryż jest zwykłym europejskim miastem.
Jest jednym z najdroższych stolic
na świecie. Dobrze, to weź Berlin, weź Lyon, weź cokolwiek, tam jest naprawdę bardzo drogo i jeszcze taki mój mały postulacik, że te mieszkania nie są jeszcze ekstremalnie drogie i ktoś, kto zarabia pieniądze opodatkowane na umowie o pracę czy z działalności, jest w stanie wziąć kredyt i niech to zrobi. Niech nie daje nikomu zarabiać takiemu gościowi jak mi. Niech sobie kupi to mieszkanie. Ja też się dziwię, po co ktoś 7 lat wynajmuje, bo wydał u mnie 150 tysięcy na wynajem, czy 120. No. Mógł kupić za połowę, prawda?
Może nie mógł odłożyć wkładu własnego.
Wkład własny? Nie mógł dostać kredytu. mało tego, chyba nikt normalnie nie przewidział, że to pójdzie razy dwa, ale do najemców naprawdę uspokójmy się, bo ten rynek będzie coraz bardziej konkurencyjny, czyli będziecie wybierać lepsze mieszkania, lepsze oferty, a my właściciele będziemy o was po prostu walczyć, więc nie jest to, Janie, jeszcze koniec świata.
Nie, no ja też mam nadzieję, że tak się
teraz
wydarzy.
Dla samorządów jeszcze dokończę, okay, teraz nie przerywam, jeśli mogę, bo zwykle ja podobno przerywam. Teraz, drogie samorządy, prowadzę, moi drodzy, od 2 lat taki program Dom w cenie mieszkania na Zoom TV. 2 sezony. Pokazałem 40 rodzin, które wybudowało sobie dom gdzieś pod miastem. Kupiło działkę za 50 tysięcy, zbudowało dom za 200, 300, 400 tysięcy złotych. Oczywiście ktoś powie, skąd nam wziąć 300 tysięcy, to jest to kłopot, ale można mieszkać naprawdę fajnie za połowę ceny danego mieszkania. Jaki jest problem z gruntami? Jakbyście wiedzieli, ile gruntów w Polsce, to są, myślę, nie wiem, może nie miliony, ale dziesiątki tysięcy jakichś hektarów ziemi, gdzie można by się odsiedlić, ale gmina nie pozwala, również z przyczyn takich, że jak pozwoli budować, no to deweloper powie, nie sprzedaje mi się mieszkania. Więc systemowo trzeba pomyśleć, jak zrobić, żebyś miał alternatywy. Bo dzisiaj wiele osób nie ma alternatywy do dwupokojowego mieszkania w centrum Warszawy, Łodzi czy Katowic.
Bo ja nie rozumiem. Jesteś za tym, żeby państwo budowało i samorządy budowało mieszkania?
Nie, państwo ich nam nie przeszkadza. Okay. Państwo autentycznie ich nam nie przeszkadza i jeżeli państwo ma...
Czyli sam rynek to załatwi, sam rynek wyreguluje wszystko.
No wiesz co, jeżeli pseudowolny rynek w postaci tego kredytu, którego nie może dostać taki człowiek jak ja dzisiaj, tu tłumaczę ci paradoks, że ja muszę tak naprawdę udowodnić, że nie potrzebuję kredytu, żeby go dostać. No w każdym normalnym kraju, jak przyjechał tutaj Dawid Dowbusz do nas z Anglii, to tam inwestor, który chce właśnie ludziom, bo tam renter jest postrzegany dobrze, czyli kupuje to mieszkanie
Ale wiesz, w takim Londynie renter musi, jak buduje blok, to musi co 10 mieszkanie oddać samorządowi?
No i bardzo dobrze. Ale robi biznes. Oczywiście, jeżeli ktoś nie pójdzie na rękę, kredyt, państwo, miasto, prawo, jestem w stanie się dzielić, ale dzisiaj jestem też traktowany jak systemowy wróg. Przez takiego człowieka jak ty, publicystę, przez najemcę, który musi płacić, przez bank, który mi nie chce dać kredytu, przez miasto, które pierwsze co chce to podatek i urząd skarbowy, to ten inwestor mówi,
narzekasz.
Nie narzekam, mówię wam, jak jest w Anglii, że w Anglii...
Nie narzekasz na Polskę, tak?
Nie narzekam na Polskę. Że są kraje, gdzie robi się to lepiej. I w Anglii bank inwestora traktuje tak, że mówi, panie Kubo, masz pan tych mieszkań, nie wiem, 40, to zrobimy wszystko, żeby pan kupił kolejne 40. A w Polsce robi się wszystko, żeby nie kupił kolejnych. A konkurencja wymusza to.
Rozumiem, że stałeś się dość bogatą, albo nawet bardzo bogatą osobą dzięki działalności na rynku nieruchomościowym.
Nie,
tak?
Właśnie nie.
Zubożałeś, tak? Chcesz powiedzieć? Straciłeś, dokładałeś do tego interesu, tak? Nie, zarobiłeś na tym bardzo dużo pieniędzy.
Nie masz pojęcia.
Dobra, teraz
Kuba,
widziałem, ale nie, bo cały czas mówisz. Teraz mi daj szansę powiedzieć.
Ja jeszcze nie skończyłem. Jeżeli uważasz, że zaoszczędzenie w młodym wieku 100-200 tysięcy złotych, ja poproszę też kawkę, na mieszkanie i czekanie 12 lat, jak ono się zwróci, robienie to swoimi łapami, na swojej odpowiedzialności, na swoje ryzyko jest proste, bo ja se filmik nagrałem, no to się po prostu mylisz.
Nie, mówisz, bardzo prowadzisz taki coachingowo, reklamowy, tak, nie wiem, chyba kursy też prowadzisz, mi się wydaje, warsztaty, na pewno warsztaty, przepraszam, rentierskie, tak? Czy jakby jest to bardzo, otworzysz YouTube'a dzisiaj w Polsce, każdy inwestuje w rentierkę, każdy inwestuje w Flipper. Ostatnio jakiś z Fame MMA wygrał na Fame MMA 1,5 miliona złotych i powiedział, że oczywiście też pójdzie w rentierkę. Super. Więc jakby jest to bardzo zyskowna, bardzo opłacalna działalność.
Janie, na czym polega opłacalna działalność, jak pan z MMA, który wygrał 1,5 miliona, kupi za to 2 mieszkania w Warszawie i z 1,5 miliona będzie miał 7 tysięcy miesięcznie do opodatkowania?
No i będzie miał też aprecjację wartości swojego kapitału, dużo wyższą niż na lokacie w banku. Więc,
więc
mówimy o tym, że otworzy dzisiaj YouTube'a, wszyscy chcą być coachami od deweloperki, każdy chce wybudować bliźniaka, każdy chce po prostu być fliperem, każdy chce być rentierem, każdy chce być drugim midlem. Prowadzisz te warsztaty, rozumiem, że...
Ile osób przyjeżdża na warsztaty miesięcznie? Średnio 10. No, to naprawdę psujemy rynek.
rozumiem, że jest na to zapotrzebowanie. Na pewno jest, jest to rodzaj, rozumiem, też takiego snu, polskiego snu, marzenia, tak, że zostajesz rentierem, właściwie doświadczasz tej kapitalistycznej nirwany.
A czy to nie jest piękny
sen? Już nie musisz już pracować. Nie musisz już pracować, bo pracują na ciebie inni ludzie, którzy muszą spłacać te kredyty, które ty wziąłeś na swoją działalność. Tak więc jest to ewidentnie dzisiaj w Polsce widziane i postrzegane i promowane również przez ciebie jako wizja awansu i droga do szczęścia i wolności, inwestowanie w nieruchomości.
Tu się zgadzam. To była najpiękniejsza reklama mojej działalności.
I to jest oczywiście wina nie twoja, tylko oczywiście systemu, tak jak powiedziałem, tego, że mamy właśnie tak niskie opodatkowanie te nieruchomości, jak tak ta jest deregulowane prawo, ogólnie jest na korzystne dla deweloperów i dla rentierów uwarunkowania prawne prawne i podatkowe.
Ile podatku powinien płacić rentier, żeby tacy ludzie jak ty byli zadowoleni?
Nie, że powinien tyle płacić podatku, żeby nie 70% kupowanych mieszkań od deweloperów nie była kupowana pod inwestycje, tylko żeby to było znacznie mniej, tak? Czyli ja nie wiem jaki, bo ja nie jestem ekonomistą, to trzeba by zbudować modele. To są rentierzy, kto kupuje mieszkania na tych inwestycjach.
To są często spekulanci, to są często fliperzy, to są często handlarze. Deweloper często wstrzymuje, żebyście też wiedzieli jak to wygląda. Deweloper spekulacyjnie wstrzymuje pewną pulę mieszkań, żeby zarobić sobie za rok czasu, bo taniej tego nie wybuduje.
No, teraz jest tak, że mówisz, porównujesz rynek nieruchomości do rynku, nie wiem, skarpetek czy bluzek. Tak. To jest absurd. To jest mieszkanie jest dobrem podstawowym, tak? I za mieszkanie ludzie, tak jak za leki, tak, za zdrowie, tak, za wizytę u lekarza, zapłacą każde pieniądze. Mhm. I jest to pierwotna potrzeba. I nie można tej pierwotnej potrzeby puszczać zupełnie na działanie wolnego rynku, bo wiemy, co się dzieje na wolnym rynku. Na wolnym rynku trwa konkurencja, jak doskonale sobie zdajesz sprawę. I konkurencja kończy się tym, że ktoś tą konkurencję zazwyczaj wygrywa, albo tworzył się monopole, albo się tworzą oligopole.
Albo do Biedronki.
Albo...
Czy chodzisz do supermarketu? Ale chodzisz czy nie chodzisz?
No chodzę, ale jakby...
A dlaczego chodzisz?
No żeby mieć co jeść.
Bo masz taniej. A widzisz, przez to, że przejęło to...
obok mnie.
Ja chodzę tylko obok. Staram się na pewno... W Lidlu jestem raz naprawdę na tydzień, dwa, po różne rzeczy. Staram się chodzić obok. Do czego zmierzam? Bo sam sobie przeczysz. Jeżeli przejęliby rynek, sami rentierzy, wyobraź sobie hipotetycznie sytuację.
Tak.
Nie ma spekulantów,
tak,
nie ma fliperów,
tak,
wykupujemy wszystkie mieszkania.
Jak w USA. Tak, teraz to wszystkie fundusze wchodzą i kupują po tysiące mieszkań. Tak. To samo się dzieje w Polsce powoli.
Tak, to będą musieli konkurować, bo rynek nie jest głupi. Jeżeli będzie ci to źle, to wyjedziesz z tej Polski. Bo możesz w Czechach mieszkać.
Ale to jest to, co proponujesz Polakom, żeby wyemigrowali, żeby nie zakładali rodzin, żeby byli wiecznie na wynajmie.
Jeżeli to będzie mi się tu źle żyło, to ja stąd wyemigruję.
I to robią Polacy, tak? Bo dzisiaj mieszkanie w Brukseli jest tańsze niż w Warszawie. Bo dzisiaj mieszkanie w Madrycie jest tańsze niż w Warszawie. Przy zarobkach 2-3 razy większych i opodatkowaniu i oprocentowaniu, przepraszam, nie opodatkowaniu, tylko oprocentowaniu kredytów 2-3 razy niższym, tak?
Tak?
Więc my doprowadziliśmy do rzeczy niemożliwej, do tego, że w Polsce jest drożej niż na Zachodzie. I to często w liczbach bezwzględnych, a uwzględniając zarobki, to już będzie dużo drożej.
Może
i
Polacy, nie we wszystkich miastach, no.
Nie, jasne, jasne.
Ale Warszawa,
myślę, że jestem, na pewno mam tutaj skrzywienie warszawsko-krakowskie, ale tak jest, więc nie, to, co się ty mówisz, że rentierzy opanowali cały rynek, no to się właśnie dzieje w Stanach Zjednoczonych, tak?
Tam gigantyczne, ale to nie są rentierzy.
To są rentierzy, to są fundusze.
Jeżeli fundusz przyjdzie...
Ale
i
fundusz kupuje od rentierów, bo ma zawsze lepsze opodatkowanie, oprocentowanie kredytu. Ma dostęp do taniego kredytu. Tak. Czyli on wykupi tych drobnych, małych rentierów i on stanie się wielkim monopolistą,
ale do tego zmierza świat popieprzony.
No ja nie chcę, żeby taki świat był, tak? Ja nie chcę taki świat, żeby był...
Zamknij Lidla i Biedronki.
No nie, bo znowu my mamy poważne regulacje, oczywiście one są niewystarczające, ale UOKiK trzepie Lidla i Biedronkę, jest prawo antymonopolowe, które uniemożliwia zbyt wielką koncentrację w branżach gospodarczych w jednej ręku i tak dalej, i tak dalej. Ja się zgadzam, ja osobiście uważam, że Biedronka powinna zostać podzielona, tak? To, że ona jest tak wielka, jest moim zdaniem skandaliczne.
Wymusza na wszystkich.
I wymusza na rolnika sprzedawanie poniżej cen i tak dalej.
Ja nie, jeszcze, żeby cię uspokoić, być może państwa, ten rynek właśnie to jest fajne w mieszkaniach. Nie wiem dlaczego ten rynek nie został skrajnie skonsolidowany przez jakiegoś gigantycznego gracza, bo mógłby być. I były 2-3 lata temu, tak, jak te mieszkania były połowę tańsze.
Ale będzie tak, to 20-30 lat.
Ale wiem, szybciej. To do tego zmierza i na tym polega głupota tego świata, że 1% ludzi będzie po prostu tym światem rządził.
Tak, chcesz się na to zgodzić?
Nie, wiesz co, ja się na tym...
Czy chcesz być w tym 1% się załapać
nie
po prostu?
Nie, ja wczoraj tłumaczyłem...
Bo ja nie chcę się na to zgodzić.
Ja wczoraj młodemu człowiekowi tłumaczyłem, żebyś też wiedział, wiesz, bo źle się postrzega, ja chcę dzisiaj też odczarować troszeczkę wizerunek tego rentiera, który sobie ciuła często na tych moich niestety warsztatach, sobie myśli, jak tu na ten kredyt przez te 15 lat sobie te 2 mieszkanka kupić i mieć te 5 tysięcy zamiast ZUS-u więcej emeryturki, żebyś troszeczkę nas rozgrzeszył i nas zrozumiał. Żebyś naprawdę jak zwykły człowiek. Natomiast nie zgadzam się też z tym, że
jest... Nic ludzkie nie jest mi obce, chciwość
żeby,
również.
Tak, ale to jest chciwość i wiesz, też poziom życia. Jeżeli chcesz zarabiać te 20-30 tysięcy złotych miesięcznie, to musisz ciężko pracować, a jeżeli chcesz mieć to na emeryturze, w przypadku mieszkań musisz mieć 10 mieszkań. Nie zrobisz tego taniej, po prostu tak jest. Teraz jeden sobie wybiera, czy chce zaryzykować mniej, bardziej, to możesz mnie nienawidzić na przykład, tak, że Kuba, a czemu ty chcesz na wakacje jeździć dalej niż ja, a ty chcesz w namiocie mieszkać na deptaku gdzieś tam w Warszawie. Każdy wybiera jak gdyby swój poziom życia, tylko żebyś troszeczkę odróżnił potężny fundusz inwestycyjny, który ma w Niemczech 600 tysięcy mieszkań, od pana, który prowadzi sobie sklepik, albo od Midela, który szył sweterki i zrozumiał, że z 3 mieszkań pod wynajem ma więcej pieniędzy dla siebie niż ze swojej firmy odzieżowej. Zrozum tych po prostu ludzi, którzy chcą w wieku 40-50 lat, chcą coś swojego mieć, a rynek znowu jest na, rynek na ten najem. Państwo, ja nie znam się na polityce, ale obiecywały różne partie 100 tysięcy mieszkań, 200 tysięcy mieszkań. Nie wiem, czy tych mieszkania widziałeś, ale nie. Podobno część nawet została zbudowanych. Tam są jeszcze bardziej chore warunki tego najmu, niż proponuję ja i 3 razy gorsze warunki mieszkaniowe, więc znowu odrobina tego wolnego rynku sprawia, że najemca, słuchaj, który ma te 2 tysiące miesięcznie, czy w Warszawie 3, ma pewien komfort wyboru, czy chce mieszkać tu i tu. Jeszcze ten nawet do dodatek...
No za 2000 złotych miesięcznie w Warszawie to chyba jedynie pokój możesz chyba już wynająć.
No tak, ale masz, jesteś lepszym człowiekiem niż myślałem, bo tutaj miała być wielka, wiesz, kłótnia. Myślimy tak naprawdę o tym samym, tylko nie każdy, kto oszczędza pieniądze, jest, rozumiesz, chciwusem. Nie każdy, kto bierze kredyt na inwestycyjne mieszkanie, jest pazernym człowiekiem, który chce zdobyć świat, a część osób nie chce, nie będzie mogła i nie będzie chciała mieć swojego mieszkania. Pomyślmy dzisiaj jeszcze, bo tego wywiadu nie będzie długo, czy tej rozmowy, jak jeszcze wytłumaczyć sobie, że róbmy wszystko, żeby ten świat zmienić. Ja sobie, wiesz, jak się nazywam? Middle. Middle to jest środek, złoty środek. Moja cała teraz koncepcja, z którą wyjdę na świat, to jest między biedą a bogactwem. Ja wręcz nie lubię bogactwa, robienia firmy na siłę. Nie lubię. Po co komu kolejne 100, 500, 800 milionów złotych? Trzeba sobie wybrać poziom, na który chcesz żyć i na nim żyć. To jest moja koncepcja, którą ja sobie przyjmuję, żebyś człowieka zrozumiał. Ja nie chcę wykupić wszystkich mieszkań. Gdybyś powiedział, Kuba, kurwa, wykup wszystkie mieszkania w Łodzi. Nie chcę.
Ale to nie może być tylko kwestia twojej woli, tylko to musi być kwestia regulacji, podatków i tak dalej.
Bo pierwsza rzecz jest,
jeśli nie będziesz miał regulacji podatków, za chwilę przyjdzie fundusz, który ci powie, stary, masz 40 mieszkań, damy ci taką sumę za to, że będziesz miał tak do końca życia. On kupi od ciebie te mieszkania.
Bo co zrobić z tymi pieniędzmi? Właśnie tu jest ja nie problem.
No, ale teraz jeszcze powiedz, jeszcze nie wrzucaj też do jednego worka człowieka, który ma 1-2 mieszkania na wynajem, z człowiekiem, który ma 20 mieszkań na wynajem. Bo mając 20 mieszkań na wynajem, jesteś już bardzo dużym przedsiębiorcą rentierskim, tak? Jeśli mogę tak to nazwać. Tak? A jak masz 1-2 mieszkania na wynajem, to jednak ciągle jest to działalność, że tak powiem, dodatkowa.
Ale tak robi większość osób.
To jest, dlatego ja na przykład uważam, że podatek katastralny powinien być od 3 mieszkania w górę. Każde kolejne mieszkanie powinien płacić coraz wyższy podatek od najmu i coraz wyższy podatek od wartości nieruchomości.
A ja mam lepsze rozwiązanie.
I w ten sposób byśmy uniemożliwili właśnie tą koncentrację mieszkań w wąskiej gronie
mam lepsze dla ciebie rozwiązanie ludzi. I dla premiera. Ja wynajmowałem przez lata lokale usługowe, biurowe, które generują pieniądze, robią biznes i wyobraź sobie, że za lokal biurowy, za komórkę, która tu niedaleko jest, na południu Łodzi, ja płacę 3 tysiące miesięcznie od tego, że ona stoi, za lokal parterowy, a za piękne mieszkanie w centrum Łodzi płacę 50 zł.
Podatek od nieruchomości.
Dlaczego? To jest nie fair. Dlaczego ten sam Middel, który wynajmuje lokal użytkowy, płaci VAT, płaci dochód 19%, płaci ten duży podatek od nieruchomości i ten sam idol, który wynajmuje mieszkanie, no jakby miał mnie mieszkań, płaci 8,5% tak. podatku, czyli ile tam, 5 razy mniej czy 8 razy mniej
tak.
i 100 razy mniej podatku, czy tam 50 od nieruchomości. Tak. Tu jest dla mnie paradoks, tak. o którym ja na warsztatach pewnie. Mówię, ludzie. No ale znowu, czy ja mam kupować lokale usługowe? Nie. Sprzedałem w tej chwili 25 biur za kilka milionów złotych i wrzuciłem je właśnie w mieszkania. Dlaczego? Bo bardziej mi się opłaca.
No właśnie, czyli dochodzimy do tego, czyli podatki muszą być wyższe na tego typu działalność.
Wiesz co, tak? tylko że nie mówimy o skrajnościach. Natomiast ten podatek, jeżeli wzrośnie, wiesz, z 12% na 19%, nic się nie zadzieje. Być może
czyli
bardziej...
Czyli z 8,5% na 12%, no, to tak, ty płacisz pewnie 12%, masz pewnie tak dużego...
Uważam, że też...
Tak, bo tam jest ryczał do 200 tysięcy.
Tylko posłuchaj, podatek, znowu, ja bym zostawił mając serce po lewej stronie, malutki podatek, jeżeli jest to twoje pierwsze mieszkanie i nieco większe, jeżeli to jest twój biznes. I to nie musi być znowu przywalenie, żeby to było 3000 od mieszkania, ale niech będzie 1000 zł rocznie, tak, jakieś symboliczne. Tylko powiem ci, gdzie mnie boli serce jako tego podłego kapitalistę i obywatela, ojca rodziny, właściciela firmy. Jestem wczoraj u mojego dziadka, babci, oni oglądają, kupiłem im telewizor ładny, oglądają taki program, jest TVN24. No i siedzi Donald Tusk z tym drugim panem Andrzejem Dudą. Nie oglądam telewizji. W ogóle wczoraj niestety musiałem oglądać 5 minut. I akurat trafiłem na wypowiedź, że na CPK między Łodzią a Warszawą, tam dzisiaj jechałeś obok, przepieprzyli 2,7 mld złotych na planowania, na różne spółki, no, na wycinanie lasu.
Wykupy też gruntów.
2,7 mld złotych. Dworzec, na który się przyjechałeś, 2 miliardy złotych.
No ten dworzec to jest...
Stary, to idzie z naszych podatków, gdzie teraz tego Midela niech udupią. Niech zapłaci z tego mieszkania.
A czy jesteś przeciwko CPK?
Wiesz co, nie, no, ja nie jestem przeciwko, tylko chciałbym wiedzieć racjonalnie, na co ktoś wydał 3 miliardy złotych.
No, jak... Takie rzeczy kosztują, nie? Tak jak budowaniem elektrowni atomowej kosztuje.
Słuchaj, wszystko kosztuje, tylko w małej działalności my jako drobni przedsiębiorcy musimy uciułać tak naprawdę, co robię co miesiąc, pieniądze na ZUS-y, podatki pracownika. Już na szczęście nie robię, bo jestem na rentierkę w większości. Ale pamiętam przez okres tych 15 lat, że było to ciułanie. Jeżeli masz ciocię, wujka, brata, siostrę, która prowadzi małą działalność, jest to walka. I często pracodawca zarabia nie więcej niż jego dobry pracownik.
Czeka, ale chcesz porównać działanie małej firmy z państwem, które buduje wielkie inwestycje infrastrukturalne?
Oczywiście, bo my, jako drobni przedsiębiorcy...
Los państwa, czyli co, jakby uważasz, że z armią powinno być tak samo? Powinniśmy zaoszczędzić najpierw miliardy, a potem sobie kupimy te czołgi, tak? Tak samo powinno być z elektrownią atomową? No
ale
nie,
ja uważam, że w pierwszej kolejności trzeba stworzyć warunki do rozwoju, żebyś mógł właśnie te dzieci mieć, żebyś mógł te dzieci wychować,
ale
żebyś
inwestycje
mógł się kształcić.
Tworzą warunki do rozwoju, publiczne inwestycje.
Ale to widziałeś dzisiaj inwestycje naszego dworca, to myślisz, że to wpływa na moje życie?
Ten dworzec jest oczywiście przeskalowany.
A CPK nie będzie przeskalowany?
No wedle wszystkich badań i ekspertyz, które widziałem, no,
ktoś
nie będzie przeskalowany.
Ktoś to ma z tych 3 miliardów pierwsze pieniądze, to ten robi badania, stary.
W przypadku dworca Łódź Fabryczna, to ja czytałem już przed jego otwarciem, że jest przeskalowany,
no
a w przypadku CPK tak nie było. W przypadku CPK jest bardzo dużo szeroki konsensus ekspertów, że to się nam po prostu
ale
opłaci.
Ale to znaczy szeroki konsensus? Ja
i myślenie o... budżecie państwa jako budżecie firmy, no jest moim zdaniem dość...
No, ale to jest bzdura,
to jest dość... można wpaść bardzo łatwo na mieliznę i ten przykład z armią, którą musimy mieć armię, żeby nas bronić przed zagrożeniem ze wschodu przede wszystkim, musimy na nią wydać ogromne pieniądze i te pieniądze po prostu trzeba wydać je teraz, a nie czekać aż...
I co myślisz, że jak się kupi te decyzje też średnio trafione z tymi myśliwcami,
no nie wiem, no
z tymi
na razie
czołgami.
Wiesz, no na razie jest...
I co myślisz, że jak kupisz 600 czołgów, to się uratujemy,
no
tak?
myślę, że na pewno lepiej mieć te 600 czołgów, czy ich, niż ich nie mieć. Lepiej mieć Himarsy i lepiej mieć
i to się kupi, F-35. To się kupi, jak się podwyższy inwestorom
no
podatek o 8%. Tak?
Naród, który nie łoży na własną armię, będzie płacił na inne armie, okupacyjne armie.
Ale zrozum, że my płacimy te podatki jako przedsiębiorcy.
Ale
ciężkie pieniądze. Zrozum jeszcze jedną rzecz.
Dobrze, ale nikt nie mówi, że nie płacicie.
Żeby zarobić na mieszkanie pod wynajem, to przedsiębiorca dzisiaj musi zgromadzić za gotówkę, co mówisz, około 250-300 tysięcy złotych najmniej. Musi mieć 250 000, żeby kupić tak. najmniejsze, najgorsze mieszkanie, jakie jest na rynku. Średnio w Warszawie musi mieć 500 000. Żeby te 500 000 odłożyć, opodatkować, musi bardzo duże pieniądze zrobić, wygenerować duży obrót i zapłacić dość duże podatki. Jeszcze te pieniądze odłożyć, co jest
no tak, ale to samo musi zrobić,
sztuką.
Ale... Kuba, ale czy Kowalski, który kupuje swoje pierwsze mieszkanie, nie musi płacić podatków? Nie musi codziennie płacić podatku VAT przede wszystkim? Nie musi płacić podatku od dochodowego?
Musi.
Nie musi płacić składki zdrowotnej?
No musi.
Wszyscy musimy płacić na leczenie na przykład twoich rodziców czy emerytów, którzy korzystają z tego NFZ-u. Mamy za małe nakłady na służbę zdrowia. Około 40% za małe są w Polsce.
A słyszałeś, jak się z tej służby zdrowia korzysta?
Słuchaj, ja jestem niezadowolony z tej służby zdrowia i uważam, że powinna być lepsza, ale zobacz, co się dzieje w stomatologii, tak? Sprywatyzowaliśmy stomatologię i mamy stomatologię taką, że ostatnio mi pisali, że 20-30 tysięcy złotych za leczenie zębów to jest teraz dzisiaj coraz częściej standard. Kogo na to stać? A bez zębów nie jesteś w stanie funkcjonować, powoduje to gigantyczną ilość tego. I prywatyzacja służby zdrowia w przypadku stomatologii świetnie pokazuje, co się dzieje z prywatyzacją tego, tych właśnie usług podstawowych. Ja nie mówię, żeby wywalić zupełnie rentierów i deweloperów z rynku, rynku mieszkaniowego. Ja absolutnie tak nie twierdzę. Uważam, że rynek i prywatyzacja częściowo jest potrzebna. Ale nie może być tak, że dzisiaj 99% budują deweloperzy, a państwo czy samorządy nie budują praktycznie wcale. To nie...
Czy bogaci powinni płacić wyższe podatki niż biedni? Czy jesteś za wyrównywaniem szans?
A propos płacenia podatków, no ja... Ciężko powiedzieć, że jestem ofiarą tych podatków, ale naprawdę większość pieniędzy, które z obrotu szły przez lata w mojej firmie, to było właśnie zbieranie na podatki. Nawet z tej konferencji, którą tu obok robiliśmy tydzień temu, nawet panowie tutaj sprzed siedzeń byli. Konferencja duża, najwięcej zarobił Skarb Państwa na tej konferencji. Na wszystkich płaszczyznach, bo wszystkie firmy pośredniczące, wszyscy zapłacili VAT-y, zapłacili dochodowe, nie mówiąc już o kosztach. I teraz a propos podatków. Co mnie boli? Boli mnie to, że ogromnym podatkiem są wszystkie koszty okołopracownicze, że chcąc zatrudnić pracownika na 10 tysięcy złotych, pewnie połowa to są różnego rodzaju podatki. Co mnie boli? Podatki od faktur niezapłaconych, czyli nieuczciwy kontrahent, który nie płaci faktury, jest zobowiązany niejako z długu, który posiada.
A migasz się odpowiedzi.
Który... Nie, zaraz zmierzam, do czego zmierzam. A przedsiębiorca ten podatek zapłacić musi w pierwszej kolejności, jak nie ten podatek sam jest ściągany. Czyli czym innym jest wysokość samego podatku, czym innym ściągalność podatku, który gdzieś tam państwu się należy. I trzecia rzecz, to jest ślizganie się największych firm, które tych podatków nie płacą w ogóle. I teraz ja jako mały przedsiębiorca płacę sobie te, nie wiem, 19 i 23 dochodowego. Jest to te, nie wiem, 35 czy tam ileś tego procent. Okej, jest to, uważam, że jak na warunki europejskie jest to dobrze. Naprawdę, może nie jesteśmy rajem podatkowym, ale wiele osób się zgadza, że za granicą jest po prostu gorzej. Te podatki są dużo wyższe, natomiast nie ma chyba takiej sytuacji, jak jest chociażby w naszej Łodzi czy w Warszawie, że Biedronka jest na każdym skrzyżowaniu. Na każdym skrzyżowaniu jest Żabka, na każdym skrzyżowaniu jest Lidl, do niedawna jeszcze jakieś Teska. W Czechach, ja pracowałem w Czechach, w Słowacji, nie ma tych marketów. Żebyś do marketu, musisz jechać 5 km poza miasto.
No, tam są regulacje.
Bronią po prostu właśnie tego drobnego rynku. Moją firmę odzieżową zniszczono, dlatego że weszły sobie Pepka, nie Pepka, gdzie sweterek kosztuje mniej niż w ogóle tkanina czy dzianinę na ten sweterek, żeby go wyprodukować. Więc
to jest niewolników się, w Tajlandii 5-letni.
Dokładnie, niszczy się tą klasę średnią, niszczy się tych drobnych przedsiębiorców i teraz nie wkładałbym do jednego worka funduszu, który ma nie wiadomo skąd po prostu pożyczane bankowo-giełdowe pieniądze w postaci 4 miliardów złotych i przejmuje sobie właśnie trzecią spółkę lidlowską czy jakąś tam inną, z panem, który wytwarza kiełbasę tutaj, nie wiem, pod Strykowem, próbują sprzedać. I jeden i drugi to gdzieś tam jest człowiek, tylko ja niestety chciałbym reprezentować tę klasę średnią, czyli człowieka, który chodzi do pracy, prowadzi działalność, zarabia sobie 10, 15, 50 tysięcy złotych.
50 tysięcy złotych to jest klasa średnia?
No stary, a ile zarabia dobry lekarz, dobry stomatolog, dzisiaj dobry budowlaniec? No co, 3000 zarabia Janie?
No nie, wydaje mi się, że nie jest to klasa średnia, jest to klasa wyższa.
Mieszkasz w Warszawie, zapytaj, ile zarabia dobry kucharz, bo ja też stoję, wiesz, po drugiej stronie, że chcą dzisiaj zrobić remont, płacę 20 tysięcy złotych za szpachlowanie, ułożenie po prostu paneli to mojemu koledze po znajomości, bo taniej tego nie zrobi. Płacę stary za ile tam? Za 6 mieszkań w jednym bloku 120 tysięcy gotówki za położenie panela, dokręcenie światełek i nowe mieszkanie, gładziowanie. Dzisiaj, pomówmy też Janie o temacie lenistwa, że wielu ludziom nie chce się pracować. Nie. We Włoszech ludzie stary lat 40 pracują z rodzicami, bo są leniwi, bo dzisiaj mając firmę, ciężko jest naprawdę
znaleźć. Ale że Polacy są leniwi, myślisz?
Część osób jest po prostu leniwa, część osób też się ślizga systemowo, a ta, która się nie ślizga...
A w jaki sposób się można ślizgać w Polsce systemowo?
Mieszkasz z rodzicami, masz to w dupie, tak?
Okay.
I mówisz, że jest droga, że Jan Śpiewak to jest gość, powinno być tańsze mieszkania, tańsze, te wszystko tańsze, a Midel Kapitalista kupuje 42 mieszkanie i Łukaszowi to tylko 20 tysięcy, powinno być 25, bo on jeździ na wakacje, skacze na główkę z łódki, a Łukasz pachluje ściany, stary. No, w tym języku
czyli,
to jest
czyli
słabe.
Powiedziałeś bardzo, bardzo dużo słów, żeby nie podpowiedzieć na pytanie, które dotyczyło tego, czy bogaci powinni płacić wyższe podatki. Moje zdaniem,
a niech płacą, oczywiście, że tak. Niech płacą. Ja bym dla zasady to zrobił, dlatego, że chciwość do potęgi 16 jest po prostu bzdurą, jest wynaturzeniem.
I super, ale jeśli mówisz teraz o tym, że młodym się nie chce pracować, wiesz, że Polacy są jednym najbardziej ciężko pracujących narodów w Europie.
Jesteśmy pracoholikami.
Czyli to jak się to ma z tą leniwością? Pracujemy prawie najwięcej liczby godzin w roku w całej Unii Europejskiej. Mamy najniższe bezrobocie w historii.
Jeszcze,
nigdy nie było takiego niskiego bezrobocia.
To ja nie jeszcze ci będę mówić, ale w tym siedzę. Więc jesteś specjalistą, a ja jestem przedsiębiorcą.
O jakiej ty leniwości mówisz, jeśli...
Mówię ci o jakości pracy, że jeżeli ktoś chce pracować i mam tych znajomych bardzo wielu, zarabiam po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, kilkanaście tysięcy miesięcznie.
No klasa średnia, jak powiedziałeś.
Klasa średnia, tak. Jeżeli... Druga rzecz to jest jakość tej pracy i obrotność tej pracy. Jeżeli idziesz do pracy, czy do marketu, czy do małej firmy rodzinnej, i ty chciałbyś na start zarabiać 10 tysięcy miesięcznie,
nie, no, nikt tak nie
uda
nie
ci się,
chce.
To po prostu ci nie uda. Nikt nie wiem, jaka nie jest ta średnia, no. Jest to kilka tysięcy złotych. Ja powiem ci, żeby też powiedzieć ci o mojej szkole, bo otwieram teraz taką Akademię Midela, jak właśnie żyć lepiej. Od pierwszego dnia, od jak miałem lat 20 czy 21, teraz dzieciom to tłumaczę, mają po 12 lat, że tatuś, żeby żyć na poziomie takim jak dzisiaj, poszedł do pracy, a po pracy miał drugą pracę i trzecią pracę i w sobotę dawał korepetycje i prowadził dwie działalności równolegle.
I
jeszcze
twoje dzieci cię widziały czasem?
Tak. Natomiast przez 10 lat było po prostu bardzo ciężko, bo ciężko pracowałem, rozwijałem dwie firmy i między innymi inwestowałem w nieruchomości.
I masz wrażenie, że czasem lepiej może właśnie poświęcić dzieciom więcej
czasu? Zdecydowanie. Dlatego po 10 latach powiedziałem pierdzielę ten system. I co dzisiaj w nocy sobie, bo też praktycznie układam sobie jakby jakąś tam retorykę na potrzeby swojego życia i moich widzów, że systemu...
Narrację,
dokładnie. Systemu ja nie zmienię. Ani Jan Śpiewak, ani nikt, kto ma najlepsze intencje. Natomiast można wyjść poza schemat. Ja poza ten schemat wyszedłem właśnie, bilansując pewne rzeczy. Wymyśliłem sobie taką ideologię obłędnego trójkąta, gdzie ten bogaty człowiek, chciwy człowiek cały czas oszczędza, cały czas zarabia, cały czas inwestuje, bo jak ktoś ma 600 tysięcy mieszkań, to co chce zrobić? Mieć 1 200 000 mieszkań, tak? Natomiast jest też teoria moja pewnego nasycenia, że możesz mieć jednego Rolls Royce'a używanego jak ten, to pewnie nie jest nawet droga rzecz, żeby coś takiego kupić. Ale jak słyszę o gościu, który ma 160 tych samochodów, to już mi się takie właśnie...
No tak, tylko wiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że pieniądze po prostu stają się władzą polityczną, dlatego nie chcą mieć tak dużo tych pieniędzy.
A media?
Bo kupię sobie media, kupią sobie polityków, kupią sobie
pytanie
tak, i tak dalej.
Tak. Niech oni będą, ci ludzie też. No możesz iść z nimi na wojnę, natomiast możemy się uświadamiać. Wczoraj, wiesz co, fajny film, ktoś wrzucił o mieszkaniu w Portugalii. Ja na Instagramie się lubię udzielać. Młoda para wyjechała, dziewczyna pisze, mieszkanie za 1/3 ceny, życie 3 razy tańsze niż w Polsce. To jest wyjście poza system. Wspomniałem o tym domu w cenie mieszkania. Wyobraź sobie,
że... wszyscy mają wyemigrować z Polski, nie rozumiem.
Ale
znaczy,
wyemigrować
wiesz,
z miasta. Słuchaj, jeżeli
ale
nie
tu jest praca,
ci,
ale tu są możliwości, tu są usługi, mieszka... tu jest kultura, tu jest rodzina. Ludzie mają się wyprowadzać daleko na wieś,
bo
stworzyliśmy tak paskudne warunki,
Warunki są paskudne. Ja się zgadzam. Warunki są abstrakcyjnie paskudne.
I mamy kryzys demograficzny.
Dlaczego nie?
Ja już kandydowałem.
No słyszałem.
No i niezbyt nie było specjalnie, wiesz, byłem radnym w Warszawie, a potem kandydowałem na prezydenta i specjalnie mi się to udało.
No, ale to kto widzisz, kto dzisiaj wygrywa politycznie? Bo ten, kto
ma media.
Ten, kto ma media i ten, kto mówi kocopoły i ten, kto obiecuje.
No, tak,
ten wygrywa,
ale,
tak?
Ale,
i ten, kto jeszcze jest kontrowersyjny, kto jest popularny i kto mówi ludziom bzdury, więc nie wygra ten, kto mówi ludziom prawdę, że żeby zarabiać trzeba pracować. Nie ma... W tym systemie i do końca raczej naszych dni będzie tak, że ten, kto zarabia więcej, ten, kto jest bardziej mądry, bardziej wykształcony, szybszy, lepszy, będzie zarabiał więcej. Zgadzasz się z tym, czy nie?
I będzie mniej pracować od tych, którzy pracują najciężej, najdłuższe godziny i zarabiają bardzo mało, tak?
No ale
bo
to już
to
jest
działa.
Kwestia jakiegoś uformowania. Ja teraz moim współpracownikom tłumaczę, którzy pewne rzeczy robią nieudolnie, że możesz przekopać pole łopatą, a możesz zadzwonić po pana, który ma koparkę. Jeżeli
no tak,
teraz chcecie cię mierzyć...
Nie zamienisz niektórych prac, nie wiem, jak opieka społeczna na przykład, tak? Że trzeba pomóc starszej osobie, która jest samotna, nie wiem, się umyć, przebrać.
Ale dlaczego ci ludzie inny biznes.
Inny biznes. Ktoś musi wykonywać tą pracę.
Ale możesz to zrobić.
Tak samo ktoś musi być ratownikiem medycznym, tak samo ktoś musi być śmieciarzem.
Ale wiesz, że teraz ratownicy medyczni?
Okej, ratownicy medyczni może sobie wywalczyć podwyżki, ale pracownicy opieki społecznej zarabiają najniższą krajową. Jak
a nauczyciele, słuchaj,
nauczyciele...
a to jest fair?
No nie, nie jest to fair.
Wczoraj rozmawiałem z bardzo ważną osobą
potrzebujemy...
w systemie edukacji. Nauczycielom nie chce się pracować, bo byłem tu ostatnio też w szkole, bardzo dobrej zresztą, którą kończyłem. Była młodzież z innych po prostu szkół i ja zobaczyłem, że nie chciałbym w tym środowisku pracować, gdzie rodzic ma większą władzę nad dyrektorem szkoły i dziecko niż dyrektor szkoły i nauczyciel. Stary, jasne, i czyli... ktoś za trzy klocki no dobrze, ma tam dawać swoje...
Czyli wiesz, kto ma wykonywać te zawody, jeśli one są tak nisko płatne i mają sobie wszyscy założyć firmy? To jakby kto będzie to robił?
Wiesz co, dobrze powiedziałeś i zmierza to też do takiej prywatyzacji, że człowiek bogatszy będzie miał po prostu przewagę społeczną.
No już
ją ma. I tylko czy ty to uratujesz ze mną dzisiaj to z tyłu
no nie, ale samochodzie? Albo możemy powiedzieć tak, że jesteśmy w czarnej dupie i zacznijmy się w niej urządzać i to jest mniej więcej, trawestując trochę twoje słowa, to jest mniej więcej że trzeba, jakby nie zmienimy tego systemu, trzeba sobie wykroić jak najlepszy kawałek, tylko albo możesz mówić, chcę coś zmienić. Tak jak ja sobie powiedziałem na przykład, że chcę zmienić kulturę picia alkoholu w Polsce i dzisiaj powoli widzimy rezultaty i w Warszawie może będzie nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w Warszawie po roku naszej działalności, walenia o to. Doprowadziłem do skazania wojewódzkiego i Palikota za nielegalne reklamy alkoholu w internecie. Już nie ma tak, że każdy celebryta promuje wódkę w internecie dzieciom. Jakby doprowadziłem...
Nie wiem,
słyszałeś o aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie?
Nie.
O tym, jak kradli kamienicę? W Łodzi też kradli kamienicę. Została zatrzymana tam afera reprywatyzacyjna również dzięki mnie. Więc... Można.
Ja nie. No to zrozumiałem. Ja to gratuluję ci.
Dziękuję. Więc można zmieniać rzeczywistość.
Ale czy ja nie zmienię rzeczywistości?
No nie. No,
żeby ludzie wyhamowali?
No nie. Ty jakby mówisz, że jakby trzeba się zaadaptować do tej sytuacji.
Nie,
no a ja chcę
nie,
właśnie
bo
tą
nie
sytuację
zrobisz tego z dnia na dzień.
Zmienić.
Nie i zrobisz to, tego z dnia na dzień.
A żeby ją zmienić, to trzeba mieć pewnego rodzaju... pojęcie o tym, jak chcesz wyglądać społeczeństwo. Ja chcę, żeby było... Nie będzie nigdy równości takiej, że każdy będzie miał tyle samo i tak dalej. Ale chodzi o to, żeby ludzie, którzy wykonują te podstawowe, bardzo potrzebne zawody, nie musieli w naszym państwie wegetować. Nie
ale
musieli
to jest problem
żyć...
państwa, nie rentierów. No nie, to jest problem głupiego państwa.
Ale potem, jak mówimy o tym, że trzeba podnieść podatki bogatym, to w korporacyjnych mediach, żeby opłacić na przykład te pielęgniarki, żeby płacić te panie w OPS-ie, żeby płacić tych nauczycieli, to potem w korporacyjnych mediach masz kwik, że zażyna się przedsiębiorców, że zażyna się bogatych i tak dalej, i tak dalej.
A
tak?
Bogatych nie zarżniesz. Więc jakby jedną rzecz.
To nie jest
bogatego
tak,
się nie zarżniesz. Jeśli ja nie tak się nie było bogatych.
Więc,
bogatych się, moi drodzy, nie zarżnie,
no właśnie,
bo bogaci ciężką pracą w większości, i to w Polsce.
No nie, no błagam cię. No.
Ciężką robotą. No ale Janie, jeżeli ty uważasz, że spada bogatym z nieba...
No nie ma, dzieci Kulczyka, to co do jak to zapracowały na to najbogatsi ludzie w Polsce.
Dzieci Kulczyka... czy dzieciaki, jakiś Fortun, czy spadkobierców w ogóle.
A właśnie, jesteś za podatkiem spadkowym?
Ja powiem ci, jeszcze to nie moje czasy. Ja ani niestety jakiś spadek na mnie dużo nie czeka, a dzieciom może coś tam przekażę.
Bo zobacz, bo dzieci Kulczyka są świetnym przykładem. Ich ojciec jedyne co robił, to prywatyzował majątek publiczny, brał od tego procent, zakładamy, że uczciwie albo mniej uczciwie, a potem PiS zlikwidował podatek spadkowy i oni dostali ten majątek publiczny, sprywatyzowany.
Ale słuchajcie.
Ale Janie, skąd się wziął ogromny biznes? Jesteśmy w Łodzi.
Wiesz, jak mi będzie przykro.
Poczekaj, ja mi jeszcze powiedzieć.
Ty mi przerwałeś. Będzie przykro po takiej rozmowie, ty stracisz w oczach kilkuset tysięcy zaradnych osób, które ciężko pracują na swoje oszczędności.
Ale ty cały czas dokonujesz chwytu retorycznego,
to nie jest retoryczne,
który porzucasz wszystkich przedsiębiorców do jednego worka, a ja mówię cały czas o bogatych ludziach w Polsce.
No ale to, jeżeli chcesz...
Nie zrównywaj Kulczyka z panią fryzjerką,
no
która jest na działalności gospodarczej.
Ale ja reprezentuję
panią
fryzjerki.
Nie reprezentujesz pani fryzjerek. Masz 40 kilka mieszkań, jak sam się przyznałeś.
Ale ja mam kredyty
więcej.
Na to.
Nie, ale u Kuby mówi, że 85% to jest twoja gotówka. U Krzysztofa Stanowskiego, więc widzisz, też przygotowałem.
Ale u Krzysztofa już dokupiłem.
Powiedziałeś 85%, to był rok temu. Powiedziałeś, że 85%
to
jest gotówka.
To jest prawda.
Więc jakby nie reprezentujesz fryzjerki, reprezentujesz bardzo zamożnych ludzi. Udajesz, że jesteś klasą średnią, nie jesteś. Jesteś klasą wyższą, która płaci w Polsce nieproporcjonalnie małe podatki w stosunku do tego, ile płaci pani fryzjerka podatków, tak? Bo ty płacisz ten sam podatek, co pani fryzjerka na działalności gospodarczej, która ma, nie wiem, 8 tysięcy złotych obrotu miesięcznie.
To jest dramat.
To jest skandal. Płacisz pewnie w mniejsze podatki proporcjonalnie niż ludzie, których zatrudniasz na umowę o pracę, jeśli takich zatrudniasz. Ale jakby nauczyciel prawdopodobnie płaci więcej podatków proporcjonalnie do swoich zarobków niż ty.
Tu masz rację.
I to jest to, co się dzieje. To jest pewien rodzaj propagandy, którą niestety też powtarzasz, pewnie nieświadomie. Próbujesz wrzucić tych wszystkich ludzi w jeden worek i sprawić, żeby ta fryzjerka, która zarabia te 8 tysięcy na działalności, walczyła o to, żeby ci bogaci tacy jak ty płacili niskie podatki. No to jest właśnie ten absurd i dlatego
co to
Polska...
Ale znaczy niskie podatki?
No 8,5% od najmu to jest bardzo niski podatek.
8,5% to płacisz jako osoba prywatna.
Fizyczna, tak.
Fizyczna, przy pierwszym, drugim mieszkaniu.
Nie, jak nie masz przy pierwszym, drugim, masz 200 tysięcy złotych limitu na ryczałcie, to jak masz małżeństwo, tak?
A no to już musi mieć małżeństwo.
No, nie ma, w pojedynkę masz 100 tysięcy.
Pojedynkę masz 100.
No to jest 10 tysięcy miesięcznie.
Jest to rzeczywiście...
12,5 to jest wciąż bardzo mało.
Słuchajcie, jest to bardzo mało. Naprawdę. No. Ja się cieszę. No, porównując nawet z tym podatkiem najprostszym, tym liniowym 19, jest to naprawdę mało. Tylko mówię wam, że przez lata na działalności płaciłem od tych lokali biurowych, usługowych po 19. Dlaczego to jest różne? To jest znowu, nie jest wina Midela, tylko ustawodawcy. Dlaczego płacę za ten sam lokal biurowy, nie wiem, 1000 zł, a za lokal mieszkalny 3 zł. Nie wiem,
ale jaki był kwik? Sam nagrywałeś materiał o tym, że to jest socjalizm i komunizm, że chcą prowadzić od 6 mieszkania kupowanego w jednej inwestycji.
Ja się wściekłem.
PCC.
Ale to jest,
tak? Tam nie było zakazu. Tam miał być 6%. I zresztą
to jest dobrze?
Że jedna osoba płaci wyższy podatek od 6 kupionego mieszkania w jednej inwestycji?
No to jest dramat. Nie w jednej inwestycji. Jako inwestor, który posiada już leś mieszkań.
Nie, to było w jednej inwestycji. W jednej inwestycji możesz kupić 2% PCC jest, tak? Dobrze pamiętam? Możesz kupić 5 mieszkań za 2% PCC, a 6 będziesz miał 6%.
Ale PCC się w ogóle nie płaci przy nowym. Także widocznie te 6% dodatkowo, wybacz mi, to jest to bardzo dużo.
Krzyczałeś, że to jest komuna.
Komuna.
Jaki komunizm? No proszę cię. No to jest minimalne narzędzie antyspekulacyjne.
Krzyczałem. Zadatkowałem około 20 mieszkań w tamtym okresie. To było w zeszłym roku, w styczniu. Poleciałem sobie na wakacje i nagle ktoś mi wprowadza zakaz, że ja powyżej 6 będę właśnie albo tego nie mógł zrobić, bo tak to interpretowałem, albo będę płacił właśnie jakiś chory podatek. No sorry.
Na 6% to nie jest chory podatek. 300 na zachodzie są dużo wyższe podatki od mieszkań kupowanych inwestycyjnie niż na pierwsze mieszkanie inwestycyjne kupowane w wielu krajach na zachodzie. Płacisz 10-15% podatku. Teraz powiedziałeś, dlaczego się nie da różnych rzeczy zmienić, a sam pokazałeś, że nagrałeś materiał, do końca nie wiedząc, o czym tak naprawdę ta zmiana jest. To jest bardzo mały podatek, antyspekulacyjny.
To jest
bardzo
podatek? Dobrze. To powiedz inwestorowi.
Poczekaj, daj mi skończyć. No. I potem się dziwi, że nic się nie da zmienić. Stary, nic się nie da zmienić przez takich jak ty. Bo właśnie jak się coś dzieje takiego, żeby ukrócić odrobinę tą spekulację, trochę wyrównać te szanse tego człowieka, który kupuje pierwsze mieszkanie.
Ale nie wyrównasz.
Bo zawsze nagrasz materiał, że to komuna jest, socjalizm, kradną, a potem wybudują CPK za to, a poza tym po co nam czołgi?
Ale CPK niech kupują, nie mam wpływu na to. Pomówmy na tym.
No, ale ty jesteś częścią tego lobby,
Ja jestem częścią lobby.
No, stary, masz kanał na YouTubie, lobbujesz za korzystnymi rozwiązaniami dla własnej branży, jesteś lobbystą.
A co mam za niekorzystnymi? Mam się cieszyć, że mam zakaz kupowania siódmego mieszkania?
Ale to, co mówisz na przykład w pierwszej części, ale tam nie było zakazu kupowania mieszkania, tylko podatek od kupna 6 mieszkania w jednej inwestycji.
Na czym polega frustracja?
6%. Co to jest za podatek? Dla kogo on miałby dotykać?
Już się mówię.
Ile tych ludzi jest? 5 tysięcy w Polsce? 10 tysięcy?
Frustracje były dwie. Pierwsza, że jest ten podatek, bo jest to dodatkowy podatek. No nie każdy chce go płacić, przynajmniej trzeba go jakoś znieczulić. A dwa, że ja nie mogłem tego zrobić. No wyobraź sobie, że zadatkowujesz ileś mieszkań, więcej niż 6, i dostajesz informację, że nie możesz mieć.
Ale to nie był zakaz.
Ale to nie ustawodawca wpłaci te podatki. Ludzie, jeżeli ustawodawca...
Ale nie robi tego, bo potem nagrasz, ty nagrasz...
Ale niech wprowadzi te podatki 50%.
No to ja czekam na twój materiał u ciebie, czekam na twoim kanale na materiał. Nie, czekam na kanał na twój materiał, że jesteś za podwyższeniem podatku od najmu.
Kto tam teraz zarządza tym krajem? Kto to zarządza?
Bogaci.
Ale nie, tam w Sejmie. Co tam ma jakąś...
Koalicja Obywatelska, Tusk.
Donald Tusk to jeszcze?
No, Czarzasty i Hołownia i Kosiniak.
To panowie wymienieni, podnieście te podatki 3 razy, wszystkim rentierom, inwestorom, żeby żyło się nam wszystkim lepiej i zobaczymy, czy ten kapitał będzie zostawał w Polsce, czy będzie sobie wypływał za granicę, bo w tej chwili w Gruzji kupuję mieszkanie, gdzie będę płacił 5% od wynajmu. Kupuję mieszkanie wykończone za 2000 dolarów, czyli 8000 zł za metr nad Morzem Czarnym, z windą, z widokiem, z obsługą, świetnie, z remontem. Polacy inwestują coraz więcej w Albanii, coraz więcej w Hiszpanii. Podobno gdzieś tam u Łukasza Smolarskiego w Biznes Misji mi się przewinęło
na jakieś rolce. Ja to nie rozumiem, w Hiszpanii mieszkanie.
No tak, ale podobno całe ulice, wiesz.
Tam będzie za 60 stopni w tym Hiszpanii.
Tak, jest bardzo ciepło. My tego nie lubimy jako Polacy ciepłych krajów. Wolimy na Alaskę. Natomiast ten kapitał będzie wypływał, więc wydaje mi się, że
będzie wypływał, jeśli się podwyższy podatki.
Mądrością rządzącego.
Ale ten kapitał bardzo chętnie by...
Mądrością rządzącego jest zrobić tak, żeby było dobrze. Dzisiaj nie jest przeszkodą, uważam, już społecznie, będąc po twojej stronie, nie jest przeszkodą pani fryzjerka, która ma zakład fryzjerski, sobie kupi kawalerkę pod wynajem, żeby mieć do ZUS-u 2500 zł, tylko jest problemem sama wartość pieniądza, inflacja, której niestety z uwagi na wiele czynników ekonomiczno-gospodarczych, których nawet nie do końca rozumiemy, ten pieniądz się rozwadnia przecholernie, czyli twoja złotówka sprzed 3 lat jest warta połowę tamtejszej złotówki, jest to duży problem. Cwaniactwo, można powiedzieć, w tej chwili rynkowe dewelopera, który bazuje na tym, że jest sztucznie wywołany popyt, bo my nie wiemy, ile kosztuje w tej chwili mieszkanie, bo w tych mieszkaniach nie mieszkają ludzie, te mieszkania jeszcze nie są na rynku i wszyscy spekulują, że to będzie w nieskończoność rosło. Ja wam mówię jako facet, który w tym rynku jest 15 lat, że tak źle się nie wynajmowało mieszkanie jeszcze nigdy, a te mieszkania dopiero będą na rynek wchodziły. Dlaczego tego rynku najmu bronię? Bo nie ma alternatywy, żeby mieć tego ZUS-u 10-20 tysięcy złotych, żeby sobie po prostu tych mieszkań kilka dokupić, bo w tym kierunku idzie Europa, w tym kierunku idzie świat, że ten, kto ma 3 mieszkania, będzie żył lepiej niż ten, co tych mieszkań nie ma. I tego Jan Śpiewak ani Donald Tusk no, niestety jest, dzisiaj nie zmieni.
To jest banał, że bogatym żyje się łatwiej niż biednym. No, tak, no stary, 40, no, jakby
to nie jest banał.
Dziękuję za mój TED Talk.
Macie 40 lat, żeby się wzbogacić. Ja się pytam, gdzie jest szkoła, gdzie są rodzice.
Ale co z tymi pielęgniarkami, co z tą opieką społeczną, co z ludźmi, którzy nie chcą być bogaci, tylko chcą służyć innym ludziom, pracować w ciężkich zawodach, bo kochają to robić.
Czy ty wiesz, że zarabia pielęgniarka, która dzisiaj dużo pracuje?
Ja się pytam o...
Znam osoby, które znają ten rynek. Czy ty wiesz, gdzie na wakacje latają pielęgniarki, które dużo pracują?
A znaczy dużo pracują, znaczy...
To dużo, tyle, co przedsiębiorcy pracują dużo. Po paręnaście godzin, 10 godzin.
Paręnaście godzin nikt nie powinien pracować. To jest życie w kołchozie to po prostu.
Ale tyle pracuje przedsiębiorca, pracuje
nie
cały czas.
Nie pracuje kilkanaście godzin. Stary, przed chwilą mówiłeś, że wyjeżdżasz cały czas na wakacje.
Cały czas?
No nie wiem, no byłeś, że gdzieś
ale
na...
Weź Instagram, zobacz ile wyjeżdżam na wakacje, ile nie wyjeżdżam. Inaczej, chcę wyjeżdżać jak najwięcej, natomiast żebyś ty ja nie... Bo mówisz językiem
ale
do ludzi,
nie, ale powiedz mi, co ma zrobić kobieta, która pracuje w OPS-ie i podciera tyłki starym ludziom, takim jak rodzice
tylko,
nie
tylko, że ja mam dane.
Co oni mają robić?
Te osoby, jakkolwiek...
Co mają robić nauczyciele?
Jakkolwiek źle to
co
zacznie,
mają robić śmieciarze?
Jeszcze odpowiadam, biznesowo?
Wszyscy mają zrzucić pracę i kupić kawalerki na wynajem?
Nie, kawalerka to jest ostateczność.
Mikrokawalerka?
Kawalerka nie jest biznesem, który się opłaca jako działalność. Kawalerka jest inwestycją długoterminową, kapitału, który się zaoszczędzi i w tą zabawę się będzie bawić malutki procent społeczeństwa. Natomiast do drobnej działalności gospodarczej zachęcam i chcę wam powiedzieć, że kucharze, pielęgniarki, stolarze zarabiają naprawdę duże pieniądze. Jeżeli mają etat, dorabiają sobie gdzieś na boku albo rezygnują z etatu i przechodzą na swoją działalność, podejmując oczywiście jakieś ryzyko, pracując więcej. Ja tego nie rozwiążę. Sam tą drogą idę, obserwuję wiele osób. Natomiast pielęgniarki zarabiają, te, które chcą, naprawdę dobre pieniądze.
Prywatyzacja czy publiczna własność? Z jednej strony każdy widzi, że to, co państwowe, jest zwykle gorsze, a z drugiej państwo zadba o dostęp do podstawowych usług.
Ja jestem za tym, żeby usługi, które są usługami, od których zależy twoje życie, godność, były w jakiś sposób demokratycznie kontrolowane i publiczne. Oczywiście jest wiele modeli, można wybrać sobie model publiczno-prywatny dla wielu takich rzeczy, że nie wiem, prywatne podmioty wykonują publiczne usługi, ale nie zmienia to faktu, że takie rzeczy jak edukacja, jak ochrona zdrowia, jak mieszkalnictwo, jak nie wiem, transport publiczny powinny być bardzo ściśle kontrolowane przez państwo i powinny być, jak ile się da, powinny być publiczne. Jestem za darmową edukacją, jestem za darmową ochroną zdrowia dla wszystkich, jestem za tym, żeby każdy miał możliwość zamieszkać za normalne pieniądze, oczywiście nie za darmo, tak, ale za pieniądze, które nie przekraczają 1/3 czy 20% tego dochodów w jakichś mieszkaniach, które mogą być spółdzielczymi, mogą być TBS-ami, mogą być mieszkaniami komunalnymi. To wszystko jest kwestia rozstrzygnięcia, ale tam, gdzie są dobra podstawowe, takie właśnie jak mieszkania czy ochrona zdrowia, no tam rola państwa powinna być zdecydowanie duża. No i tak jak mówię, no prywatyzacja, która zachodzi, nie wiem, chociażby w stomatologii, tak, czy prywatyzacja, którą widzimy w deweloperce, no prowadzi do bardzo dużych patologii. Czy publiczne jest gorsze od prywatnego? No, jeśli pojedziesz na osiedle wybudowane w PRL-u, to jest, myślę, duża szansa, że bardziej ci się spodoba niż osiedle wybudowane przez deweloperów współcześnie, tak? Patodeweloperka to nie jest przypadek, że to pojęcie tak się rozpowszechniło, bo deweloperzy budują po prostu z jak najtańszych materiałów, jak najgęściej i po prostu chcą zarobić jak najwięcej, tak? I jeśli porównamy te osiedla budowane, nie wiem, 40-50 lat temu, gdzie są parki, gdzie jest zieleń, gdzie są usługi wszystkie publiczne, to one są po prostu lepiej wybudowane. I to pokazuje, że prywatne nie zawsze oznacza lepsze. A jeśli chodzi o ochronę zdrowia, no to wystarczy sobie zobaczyć, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jak ta ochrona zdrowia prywatna wygląda, jak ile tam się płaci za podstawowe usługi medyczne, jak wielu ludzi umiera, bo nie ma dostępu do lekarza, więc no naprawdę tutaj trzeba bardzo, bardzo ostrożnie podchodzić do prywatyzacji w tych obszarach, które tak jak mówię, no, są takimi najbardziej bliskimi ciału rzeczami.
Mogę się nie zgodzić? Ja tutaj co do szkolnictwa, co do służby zdrowia, jak najbardziej, natomiast ponieważ troszeczkę siedzę w tych nieruchomościach od paru dni, porównując dzisiaj osiedle sprzed 40-50 lat, jedyne, z czym można się zgodzić, to lepszą możemy mieć lokalizację i lepszą możemy mieć infrastrukturę w postaci szkoły, przedszkola, sklepiku, parkingu nawet takiego dostępnego za darmo przed budynkiem. Natomiast co do jakości wykonania, patodeweloperka znowu jest takim samym zjawiskiem jak najemca, który tylko po to się wprowadza, żeby ci zniszczyć mieszkanie. I tu ostatni przykład, ktoś nam pożygał sufit, prawda, zdemolował, nie wiem, klamkę. Są tacy ludzie, nie wiem, jak można narzygać na sufit, ale robi to
jest
naprawdę,
kwestia alkoholu
tak,
właśnie.
Ale robi to niewiele, to jest pato najemca. I tak samo nie zgodzę się z tym, że deweloper chce źle, bo deweloper też walczy o klienta. Co do samej ceny, on gra tak, jak rynek pozwala, może sprawić drogo. Natomiast ja nie i państwo,
nie
żebyście,
klienta,
państwo, żebyście wiedzieli,
rynku,
że jakość mieszkań, naprawdę jakość mieszkań dzisiaj, być może 10-15 lat temu było gorzej, ale dzisiaj te mieszkania są naprawdę całkiem nieźle zrobione. Przez to, że mieszkania są bardzo drogie, dewelopera stać na coraz lepsze działki, na bardzo fajne rozwiązania, są dobrej jakości materiały, windy, okna. Co powiem ci jeszcze na niekorzyść tych spółdzielni, o których mówisz? Spółdzielnie są tak dramatycznie źle zarządzane i ukradane, że dzisiaj za kawalerkę na starym osiedlu, w agonalnym stanie technicznym, windy, klatki schodowe, sama elewacja, nie mówiąc często o sąsiedztwie, płaci się 800 zł czynszu, a za mieszkanie nowiuteńkie, chociażby tutaj na Widzewie też mijamy, 36 metrów, my płacimy 400 zł. Fajnym, chciałem powiedzieć, zajebistym. Miejsce w garażu naziemnym, z windą nowiusieńką, z wszystkim nowiusieńkim, więc uważam, że ta własność prywatna, jeżeli możemy gdzieś tam szacować, na tym tle naprawdę wygrywa. Ogromnym zagrożeniem są, moi drodzy, wysokości te zmienne, stałe, zmienne raty kredytowe i dla inwestorów, i dla właścicieli prywatnych. Jest to nieporozumienie. Ja też, wiesz, ja nie po prostu spacam te kredyciki. Dlaczego stopy, dlaczego odsetki wzrosły mi w zeszłym roku razy 4? Razy 4. Kapitał no. Spłacasz, załóżmy, 1000 zł, a odsetki nie spłacasz już 300.
Glapiński tylko zrobił brum i przestawił wajkę i
teraz wyobraźcie
stopy
sobie, że inwestora znowu takiego złego jak ja, czy te podobne osoby, w miarę na to stać, bo to przeboleje. Ale ktoś, kto zarabia na umowie o pracę 5000 zł i nagle ma ratę nie 2, a 3,5, jest to dla rodziny dramat, tylko znowu to nie jest inwestora, jak gdyby to jest
ustawodawcy. Inwestor sobie przerzuci to na lokatora, tak, pod wyższym
oczywiście,
uczynasz, po prostu.
Ale
tak,
odróżniajmy
tak,
po prostu
jest to
te
bezpieczne
rzeczy. Odróżniajmy, czym jest własność prywatna, czym jest złe zarządzanie państwem, czym jest złe zarządzanie złotówką, czym jest nieuczciwe, uważam, zarządzanie tym systemem bankowym, takie no wrogo nastawione dzisiaj do do klienta, ale co do jakości tutaj tych mieszkań samych, no tak, ale, naprawdę jest coraz lepiej.
Okay, ale wiesz, no nie można porównywać
żyjemy,
technologii, jakie były. Nie, no to na pewno, nie, no to w ogóle tak się zmieniła Polska w ciągu ostatnich 30 lat, no to jest nieprawdopodobny czyli sukces plus, Polaków. Tak. Nie, no oczywiście, no jakby i rynek, i ten nasz dziki kapitalizm oczywiście ma sporo minusów, o których często mówię, ale na pewno ma też dużo zalet. Ja bym tutaj, wiesz, no, znaczy trudno porównywać jabłka do gruszek, tak, no te osiedla z wielkiej płyty, o których mówimy, były budowane jednak 60 lat temu. No, jakie były technologie wtedy, jakie technologie są dzisiaj. Dzisiaj też mamy świetne technologie, jeśli chodzi o prefabrykaty. Moglibyśmy budować mieszkania dużo taniej, dużo szybciej, jeśli byśmy korzystali z tych prefabrykatów. I mam nadzieję, że w tą stronę też ten rynek nieruchomości pójdzie, i szczególnie jeśli chodzi o budownictwo społeczne. Tak? Ale mi chodzi tylko o to, że na rynku nieruchomościowym nie może być tak, że po prostu jest totalny monopol deweloperów, tak, że nie ma po prostu wobec nich alternatywy. I nie jest tak, Kuba...
Jedzenie nie jest dobre, ale
na jedzenie nie wydajesz 40% swojego dochodu miesięcznego, tak? Jak tak będzie,
zobacz sobie ekonomię. Im człowiek jest biedniejszy,
tak, ale jeśli dojdzie
tym więcej wydaje
na jedzenie. Jeśli dojdzie do tego, że będziemy wydawać 30-40% na jedzenie, to absolutnie trzeba będzie z rynkiem spożywczym zupełnie inaczej na niego spojrzeć, tak? Zresztą z klęskami suszy, które są coraz częstsze, tak? I teraz mamy podwyżkę cen. Na razie zaczyna się od czekolady, tak? Od 100% wzrostu, tak? Oliwki teraz 40% wzrostu, tak? Więc to jedzenie będzie po prostu coraz droższe, bo będzie po prostu coraz, będą trudniejsze warunki
klimatyczne.
Ale poczekaj, bo chciałem coś powiedzieć i cały czas musiałem tutaj odbijać i straciłem wątek.
To sam zmierzasz w swoim wywodzie do tego, że najbogatsi przejmują banki, przejmują system bankowy, tak, przejmują media, co za tym idzie, przejmują politykę, przejmują kraj.
Tak.
Więc będziesz miał co chcesz. No to państwo będzie prywatne, tak? Będzie król. No i król będzie i tak, ten król, który
to
ma
tak, to jest sytuacja dzisiaj.
1,5 miliona mieszkań.
Dzisiaj jest taka
Niemczech,
sytuacja.
I tak to ma. Ja myślę, że...
Nie, dzisiaj, ja jestem za... Jeśli gdzieś kapitał jest spoko, to tam, gdzie jest rozproszona własność. I to chyba Hegel powiedział, tak? Że jakoś przechodzi.
Jeszcze jest.
I między innymi dzięki socjalistycznemu budownictwu, bo jak spojrzysz w raporty NBP, to gro majątku Polaków stanowi co? Stanowi to mieszkanie po babci, stanowi to wybudowane Zagierka na wielkim osiedlu, stanowi to mieszkanie komunalne, na którym ktoś się uwłaszczył, tak? To jest majątek Polaków w większości, tak? Na którym buduje się tą klasę średnią. I jakość w pewnym momencie, jeśli ilość staje się zbyt duża, to przychodzi w jakość, tak? I to, co my musimy robić, to łączyć ten system wolnorynkowy, kapitalistyczny z jednak pewną demokratyczną kontrolą, tak? Czyli rozproszenie własności jest spoko. Jeśli ty masz jedno mieszkanie, dobra, masz drugie mieszkanie jeszcze na wynajem, to nie jest groźne ani dla państwa, ani dla społeczeństwa, ani dla władzy.
Ale 20 to już jesteś.
Ale jak masz 40 tych mieszkań, jak masz 50 tych mieszkań, to stajesz się niebezpieczny, bo potem masz kanał na YouTubie i potem właśnie robisz takie rzeczy, że torpedujesz korzystne dla Polaków zmiany, bo masz dużą pozycję, ludzie cię oglądają i tak dalej, więc jakby staje ci się lobby wtedy, tak? Budujemy sobie lobby rentierów, które będzie teraz walczyć, tak jak w parlamencie masz lobby rentierów, tak? Każdy poseł ma po 5 mieszkań, no to myśmy stworzyli lobby po prostu ludzi, którzy będą dbali o to, żeby te podatki dla rentierów będą niskie.
My tego lobby nie zrobimy, więc, żeby cię uspokoić, ale to lobby zrobią fundusze, zobaczycie.
Fundusze to jest dramat. Znaczy,
my jako prywatni przedsiębiorcy, którzy tam to sobie kupują pod emeryturę, nie zrobimy tego z wielu różnych przyczyn. Natomiast rzeczywiście fundusze będą ogromnym niebezpieczeństwem, bo te fundusze nam bardzo łatwo te mieszkania zabiorą. I myślę, że dzisiaj jest taka sytuacja, że spekuluje się te ceny tak, żeby ludzie, czy to kupią prywatnie, czy służbowo, nie byli w stanie obsłużyć kredytów. Nie będzie stać cię na ratę, bo nie będzie najemcy na mieszkanie, które zapłaci tyle, żeby... Po prostu jest przewalona w tej chwili cena mieszkania. No. Ja uważam, że wiele osób się rozczaruje i wejdzie właśnie fundusz na białym koniu, który powiecie co? To my od was to wyjmiemy.
Tak.
Po prostu z tego układu.
No tak,
wejdzie z tego pokładu i tak dalej. I tu widzę duże niebezpieczeństwo. Naprawdę, to jest kwestia, nie wiem, 5, 10, 15 lat, że duzi gracze to przejmą. Póki co tego nie ma, ale tak samo zniszczono rynek spożywczy, uważam, w Polsce.
Prawa pracownicze. Czy płaca minimalna powinna być wyższa, czy to pracodawca powinien decydować o tym, jak wycenia pracę danej osoby?
Kurczę, to wiecie, trudne dla mnie pytanie. Nawet nie wiem, jaka jest płaca minimalna dzisiaj, bo nie mam żadnego pracownika na umowę. Nie chciałem mieć, chciałem z tego dziwnego układu zrezygnować. Pracuję z setkami osób na zasadzie B2B. Więc nie wiem, praca jest tyle warta, ile jedna strona sobie życzy, a druga zapłaci. Jak gdybym mógł mieć na to jakiś wpływ, to wszędzie, gdzie można, czyli w całym sektorze prywatnym, prawdopodobnie zrobiłbym układ B2B, gdzie ktoś dostaje podstawę, nie wiem, 5000 zł miesięcznie, reszta jest zależna od premii, od ilości czasu pracy, od wyników pracy, od jakości pracy. Wiem, że to jest nie do zrobienia w zakładach produkcyjnych, nie jest to do zrobienia dla pani, która, nie wiem, pracuje na kasie, dla pana, który gdzieś rozwozi towar, więc musi być to, myślę, że to jest w miarę dobrze ustawione, tylko w sektorze prywatnym to się gdzieś broni, bo ktoś może tą pracę sobie zmienić. Natomiast rzeczywiście, no, w przypadku nauczycieli, a to mnie osobiście teraz dotyczy, bo dzieciaki chodzą do szkoły, no nie ma nauczycieli w szkole. To jest, słuchajcie, dramat, że pan od historii, nie wiem, robi plastykę. Tutaj też mijamy akurat, mamy wycieczkę, gdzie tym rozrojstwem po Łodzi moją podstawówkę, gdzie wydaje mi się, że 25 lat temu, czy 30 lat temu, o cholera, 33, kiedy ją zaczynałem, naprawdę ci nauczyciele inaczej, ja miałem naprawdę dobrych nauczycieli, zaangażowanych. Ten poziom, że tak powiem, tego wykształcenia, kształcenia był, mimo tego, że byliśmy biedni, mieszkaliśmy tu w bloku zresztą, nie wiem, czy to specjalnie trasa planowana, ale było to dość biedne osiedle. Naprawdę ten poziom życia człowieka był po prostu lepszy, normalniejszy w znaczeniu takim, że, nie wiem, jakkolwiek źle to zabrzmiał, teraz będzie hejt z drugą strony, że ja jestem jakimś socjalistą. Nie jestem, natomiast słuchajcie,
może jeszcze zostaniesz, jestem nadzieja dla ciebie.
Nie. Ja chcę być prywaciarzem
Możesz być prywaciarzem, tak, socjalistą, jak
natomiast
Engels.
Natomiast nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie, to broń Boże. Natomiast nazywam rzeczy po imieniu, że naprawdę był pedagog szkolny, był dyrektor, była higienistka.
Był gabinet stomatologiczny.
Był gabinet stomatologiczny, była pani bibliotekarka i naprawdę miałem świetnych nauczycieli w podstawówce, gdzie byłem 8-letnim dzieckiem. Dzisiaj widzę, że jest to robione, nie chcę powiedzieć gorzej, bo też się starają nauczyciele, ale nauczyciel czy dyrektor szkoły, który martwi się tym, że mu połowa załogi nie wróci po wakacjach do pracy, bo im się nie opłaca, jest to, kurczę, problem. No. I teraz oczywiście, że dla nauczyciela, dla lekarza ta pensja powinna być wyższa, a na rynku wolnym, jak ktoś jest, nie wiem, kucharzem czy kierowcą, jak mu nie odpowiada pracowanie, kurczę, w jednej firmie, niech szuka lepszej pracy, albo niech szuka lepszej pracy, albo niech dogada się z pracodawcą, nie wiem, też nie... Wiesz, nie oczekujmy od influencera czy youtubera, że on przez to, że ma kanał, to rozwiąże problem, prawda, społeczny, bo trochę tak było w kanale sportowym, że dostawałem pytania, dlaczego, czy dlaczego ja nie chcę tanio wynajmować dużych mieszkań. No to jest bzdura, no to jest po prostu skrajna bzdura i nie chcę na takie pytanie odpowiadać, bo tak nie jest. Chcemy sprzedawać drożej jako przedsiębiorcy, chcemy produkować, nie wiem, lepiej, więcej, iść w przychody, rozwijać firmy i tak dalej, ale jest rzeczywiście droga, przedszkole, nauczyciel, lekarz, który ma mieć zapłacone na tyle dużo, żeby chciało mu się przejść do pracy. Ile to jest? Nie wiem. Biorąc pod uwagę, jak marny dzisiaj jest pieniądz, no na pewno nie dogania ta... tu jest, słuchajcie, paradoks, że mieszkania wzrosły nominalnie, ale wartościowo te nasze pensje wcale nie.
No tak.
I to i przedsiębiorców, i ludzi na etatach, że nas nie, tam cyferki mogą się zgadzać, nie zgadzać, czy mieszkanie kosztuje 10 czy 15, ale naprawdę ubożejemy. I to, że my, teraz byłem w tym Meksyku, sobie cały samolot przedsiębiorców, wiesz, leci do Meksyku, można oczywiście pluć, krzyczeć, że o, to hieny, prawda, sobie za nasze jadą, natomiast te wycieczki są tak drogie, że coraz mniej osób na to stać. A i tak jesteśmy na tyle zaradnym narodem, że wykosiliśmy Niemców z tych wycieczek.
A branża...
Wiesz, jak to jest fajne?
Branża turystyczna chyba ma się nieźle...
A to jest zajebiste, że jesteśmy narodem, który walczy. Który właśnie wykorzystuje
sytuację... No, bardzo przedsiębiorczy
narodem. Że nam się chce, że jak naprawdę jest ciężko, to gdzieś tam mama, tata, córka, ktoś pomoże, wujek. Jakoś sobie te firmy ciągniemy, chodzimy do roboty. Ale już patrząc właśnie statystycznie na Włocha, który mamoni mieszka z mamusią do 40 roku życia i no tak, musi zrobić sobie tatuaż na łydce. To jest jego największe po prostu zmartwienie. Albo Niemca, który ma 160 lat po prostu i leży plackiem na Teneryfie, bo oszukiwał po prostu, wiesz, pół Europy, jego dziadek. Jest to nie okej. Okay. Jesteśmy zajebistym narodem. Z wieloma rzeczami się ja nie tutaj zgadzam, z wieloma się nie zgadzam, ale myślę podobnie. Biedni, bogaci, szczęśliwi. Ja, moi drodzy, z kanałem idę w tym kierunku, żeby szukać tego złotego środka.
Prawa pracownicze. Czy płaca minimalna powinna być wyższa, czy to pracodawca powinien decydować o tym, jak wycenia pracę danej osoby?
Absolutnie, płaca minimalna to jest minimum cywilizacyjne. Zresztą chyba zdaje się niedawno Nobla wygrali ci autorzy z ekonomii, którzy pokazali, że podnoszenie płacy minimalnej nie wpływa w żaden sposób na wzrost bezrobocia. Tak naprawdę to jest zachęta też, można powiedzieć, do no, po prostu do robienia takich biznesów, które pozwalają twoim pracownikom utrzymać się przy życiu, tak? No bo jeśli prowadzisz biznes i nie jesteś w stanie płacić godnej płacy, która pozwala na po prostu życie, tak? Bez zasiłków i tak dalej, no to znaczy, że ten biznes, coś z tym biznesem jest nie tak. Ale tutaj oczywiście dużo większa rola powinna być innych form, tak? Czyli wszystkim układy zbiorowe, układy pracy i, no i związki zawodowe. To, że na przykład architekci, mówimy o tej deweloperce całej, tak? No, że na przykład architekci są w Polsce totalnie spauperyzowanym zawodem, gdzie na zachodzie to jest świetny zawód, w Polsce to jest zawód, z którego ludzie uciekają, tak? Bo deweloper nie chce płacić za projekty, panuje totalny dumping cenowy, a na takim zachodzie no jest po prostu, są stawki minimalne, są izby architektów, które dbają o to, żeby ten standard był odpowiednio wysoki, więc pensja minimalna to jedno, ale po prostu kwestia tego, żeby ta siła przetargowa pracowników była po prostu większa w stosunku do pracodawcy.
Może rzemieślników nawet.
Rzemieślników też.
Bo to, czy jesteś, wiesz, na umowie o pracę, czy masz tę swoją działalność, w samozatrudnieniu, nie ma to znaczenia, ale tutaj ja na przykład się zgadzam, że rzemieślnik w Polsce jest niedoceniany. A projekt, a nawet wczoraj siostra była u nas, jest tym projektantem i, no, i już wyśmiewają nawet, nawet projektanci tych swoich najlepszych klientów, że ktoś buduje dom za 10 milionów, a projektantowy, wiesz, chce zapłacić jak najmniej. No, nie umiemy się niestety z tymi pieniędzmi rozstawać. Po to też kanał prowadzę, żeby ci bogaci ludzie zaczęli myśleć troszeczkę o sobie, a nie wiecznym rozwoju swojej firmy.
Czy ograniczać dostępność alkoholu i papierosów w Polsce? Czy zostawić to wolnej woli Polaków?
Wolnej woli Polaków. Czy alkoholik jest wolnym człowiekiem? Czy osoba 12-14-letnia jest wolną w pełni osobą? Nie wydaje mi się, tak? Mamy dzisiaj sytuację, w której zakaz sprzedaży osobom nieletnim w Polsce jest fikcją, w której zakaz sprzedaży osobom pijanym jest fikcją i wolna wola jest nasza manipulowana przez reklamy wszechobecne alkoholu, przez niesamowite promocje. Alkohol jest dzisiaj tańszy niż woda mineralna w sklepach na promocji. Mamy do czynienia z niesłychaną tresurą tak naprawdę Polaków do tego, żeby pili ten alkohol i chlali, bo to jest forma też kontroli społecznej. Nie ukrywajmy tutaj tego, że korporacje dzięki temu i politycy też, no, pijany naród jest po prostu łatwy w zarządzaniu. My pijemy więcej niż piliśmy jeszcze 20-30 lat temu. I ewidentnie widać, że ten rynek jest zbyt liberalny i zderegulowany. Alkohol powinien być droższy, miejsc sprzedaży alkoholu powinno być radykalnie mniej i alkohol nie powinien być dostępny dla osób pijanych i nieletnich, a niestety dzisiaj inicjacja alkoholowa młodzieży to jest chyba 12 lat. I to jest naprawdę prawdziwy dramat, tak? Dziesiątki tysięcy ludzi umiera przedwcześnie z powodu picia alkoholu w Polsce. Mamy gigantyczne problemy w ochronie zdrowia. Polecam wybrać się na SOR w weekend i zobaczyć, ile z tych osób to osoby, które po prostu zrobiły sobie krzywdę po pijaku. I te osoby są obsługiwane pierwsze, tak? Bo one sobie uwaliły się na głowę i trzeba im zrobić natychmiast rezonans i tak dalej, bo mogą zginąć, tak? Mogą umrzeć, ja to rozumiem. Ale dlaczego my mamy, dlaczego moja wolność ma być tak radykalnie ograniczana przez kogoś, kto chce się po prostu nachlać w nocy?
Wypadki,
agresja. Więc tak, to jest narkotyk i ten narkotyk powinien być, sprzedaż tego narkotyku powinna być dużo bardziej kontrolowana niż jest to dzisiaj, a na pewno powinny zniknąć reklamy alkoholi, bo to jest naprawdę, i łączenie alkoholu ze sportem to już jest, to już jest wyższy poziom. No już nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale to, co się stało, tak, że jakby Polacy w ogóle na przykład nie uważają, że piwo jest alkoholem. Większość Polaków uważa, że to nie jest etanol, więc to jest ta działalność korporacji, która ten temat tak rozmiękczyła, że dzisiaj ten alkohol jest totalnie znormalizowany i z tym trzeba walczyć.
Na tyskiej kanał sportowy.
No nie, to jest hard. Oni mieli piwo sportowe. Przecież kiedyś były fajki sportowe, ale w ten dzień, jak słyszysz fajki sportowe, to się śmiejesz, nie? A teraz piwo sportowe jakby okej, nie? Jakby co się wydarzyło? Tylko dlatego, że...
Ja bym tylko jeszcze dodał, słuchajcie, do papierosów i do alkoholu dodałbym na pewno te wszystkie sprawy tam narkotykowo-dopalaczowe i dodałbym słodycze. To jest w tej chwili po prostu dramat wśród dzieciaków, że człowiek tym cukrem i wódą po prostu leczy sobie wszelkie braki.
No tak.
I to będzie społeczny dużo większy problem niż cena kredytu,
no i
mieszkania.
I palą też coraz młodsi. No,
ale wiesz, ten cukier dobija, to przeżarcie, nażarcie.
No, tak,
chipsami, pizzami, fast foodami i niestety słodyczami, które są również cholernie dostępne i też lada chwilę jabłko będzie droższe niż czekolada. Nie?
Zmiany klimatu. Czy powinniśmy ograniczać rozwój gospodarki i działania przedsiębiorców względem ochrony środowiska i klimatu?
Nie. Tutaj, słuchajcie, mam... To jest wiele czynników, i też ogromna moja niewiedza, myślę, że też niewiedza większości osób. Natomiast mówienie, jak wiele nieszczęścia zrobi tam odrzutowiec kogoś, czy samolot, który leci z tymi złymi turystami do Egiptu, a nie zmienianie, w ogóle trzeba sobie uświadomić, że te normy wprowadzamy tutaj, nie wiem, w Unii Europejskiej, która jest na mapie świata taką malutką plamką.
No nie, no by przesady. Pół miliarda ludzi tu mieszka. No.
To pół miliarda ludzi, czy 500 lat temu to było niewiele osób, pewnie kilkadziesiąt milionów, czy 500 milionów osób. Podbiło cały świat i pewne normy gdzieś tam, bo tak jest, podbiliśmy świat, pewne normy, drogi, systemy, prawo, język, zresztą angielski, hiszpański, żeby ten świat jakoś tam dostosowali. Natomiast wydaje mi się, że w tej Europie, jak tak sobie jeżdżę po świecie i patrzę, to naprawdę nie jest tak źle, jak się mówi. Na pewno trzeba o to środowisko dbać. Na pewno jestem przeciwnikiem takiej gówno pseudoekologii, że jak ktoś trzyma butelkę plastikową z wodą mineralną, to zaśmieca świat, dlatego że musimy z tym po prostu żyć, musimy segregować odpady i nauczyć się z tym żyć, że jest sprawa bezpieczeństwa i wolę z butelką do wody mineralnej ćwiczyć na siłowni niż ze szklaną, bo się po prostu potnę i trzeba tę butelkę umyć, wyrzucić do kosza, drugi raz przetworzyć. Słyszałem, że krowy, czy sam ten biznes krów na świecie, a propos tych wszystkich gazów, jest większym nieporozumieniem niż wszystkie samochody spalinowe i to razy 10. Więc też dzisiaj ogromne lobby na te samochody elektryczne, na to, czy złomowanie tego samochodu, złomowanie, wytwarzanie baterii. Nie znam się kompletnie technologicznie, ale gdzieś tam ważąc plusy i minusy, zachowałbym odrobinę zdrowego rozsądku i widział znowu, gdzie jest lobby ekologiczne, gdzie jest kolejna branża, która się rozwija, gdzie jest rzeczywisty jakiś bilans zysków i strat. I ja słyszę dwa głosy od ludzi, którymi gdzieś tam staram się mądrych otaczać. Jedni mówią, że idzie koniec świata, a drudzy mówią, że naprawdę jest nieźle na 10 miliardów ludzi. Czyli
jakbyś miał 10%
było.
Scenariusz, że 10% szans, że ten samolot spadnie, ten samolot zwany naszą planetą, to byś robił to wszystko tak, jak było dalej? Utrzymywałbyś status quo? Nic byś nie zmieniał?
Zmieniałbym, słuchajcie, walczyłbym o tą planetę. Walczyłbym o tą planetę. No. Ja jestem zaniepokojony, uważam, że słysząc, ja nie wiem, na ile kłamią te filmy jakieś tam Netflixowe, czy na Disney.
No, ale stary, jest luty. Przepraszam, ile jest dzisiaj stopni w Łodzi? 10? 15?
Wiesz co, to są anomalie, ale jutro będzie minus 5. Nie, to też nie, to nie jest nie też ma, tak. Słuchajcie,
nie,
inaczej.
Nie ma, zim już nie ma w Polsce. Dzisiaj w tym roku była pierwsza zima od 13 lat, a tak nie było zimy po prostu latami.
Ten klimat się na pewno zmienia. Zaśmiecamy świat niemiłosiernie. Jest to, no wczoraj nawet też taka dyskusja była o przyszłości wyciągów samych narciarskich, czy kurortów, że nie będzie.
Tak za 5 lat tego
poniżej 2000, więc na pewno ten klimat się ociepla. Natomiast no, jestem mimo wszystko za zdrowym rozsądkiem. Jestem na pewno za rozwojem, tylko zrównoważonym. I myślę, że jestem znowu za tym, że tam, gdzie możemy pomóc szczęściu bym starał się pomóc znowu nawykami jakimiś jedzeniowymi, i tyle.
No, ja tutaj, jeśli mogę dodać... Znaczy,
ale nie widzę radykalnych, jeżeli mogę dokończyć, tylko nie widzę radykalnych zmian takich, że dzisiaj jak wszyscy przesiądą się do samochodów elektrycznych, to będzie 10 razy lepiej.
No nie, bo samochody elektryczne, wytworzenie tego samochodu elektrycznego też
to jest pierwszy,
kosztuje, więc najczęściej najbardziej ekologiczny to jest ten używany, który jeździ już od 20-30 lat.
To jest chociażby pierwsza. Druga sprawa, słuchajcie, ogrzewania. Zakopanego, Krakowa, no po prostu jakości powietrza, nawet w naszej Łodzi, to powietrze śmierdzi, no, jest absolutnie zatrute. Więc to też jest...
Ale co ciekawe...
Trzeba na tym pracować mocno.
Jest, sytuacja jest bardzo zła, tak? Jakby jeśli chodzi o temperatury na świecie i po prostu tak jak już widziałem, to już powiedziałem to już w naszej rozmowie, tak? Jak te ceny kakao czy ceny oliwek będą rosnąć, to powoli będą kolejne rzeczy rosnąć, tak? I wyobraźmy sobie, że te susze, które dzisiaj znamy, będą trwały dużo dłużej, dużo więcej. I po prostu to ocieplenie klimatu doprowadzi do tego, że no będzie, świat będzie musiał się zmienić, albo nas po prostu na tym świecie nie będzie.
Nie będzie. Konsumpcja i chciwość, konsumpcja mas i chciwość jednostek zniszczy niestety tę cywilizację. Ja tak uważam. To jest,
no to ja jestem zbliżony.
3-4 pokolenia, że chciwość właśnie korporacji, która nawet nie wiadomo czyja jest, głupota, naiwność mas, która właśnie chce zjeść 7 hamburgerów, zamiast teraz niestety byłem w tym Meksyku z Amerykanami, widziałem jak...
Oni tylko wołowinę wyjedzą, co?
No jest tego po prostu troszeczkę za dużo.
Ogólnie czerwone mięso jest niezdrowe dla ludzi.
Tak, znaczy No, nie w takich ilościach, jak to my też zresztą myślę, że nadużywamy. Natomiast skończy się to cywilizacyjnie źle i póki żyjemy, póki przed nami jest te kilkadziesiąt lat życia, wszystkim życzę, żeby zachowali jak najwięcej zdrowego rozsądku i dbali nawet nie tyle o planetę, co o swój kawałek.
Ja jestem w życiu zawsze zwolennikiem ograniczenia szkody i cierpienia. Tak? Dokładnie. Więc jeśli możesz ograniczyć komuś szkodę, możesz ograniczyć komuś cierpienia, możesz z czegoś zrezygnować, bo umiejętnością dzisiaj nie jest mieć więcej, tylko umiejętnością dzisiaj jest z czegoś zrezygnować, tak? I ja się tym kieruję w życiu, żeby po prostu cieszyć się z doświadczeń, z przyjaźni, z rozmów, z obcowania z naturą, a nie udawać, czy zatracać się w jakimś konsumpcjonizmie, który prowadzi absolutnie do niczego, a widzimy, że rośnie przecież ten poziom zamożności, a my wcale nie jesteśmy szczęśliwsi, więc...
Bardzo mądrze. Więc... I to mówimy w Rolls-Royce przy prostu za 2 miliardy.
Nie brzmi to specjalnie wiarygodnie, co?
Wiecie, ciężko połączyć.
Ja nie wiedziałem, że będę jeździć w Rolls-Royce. Myślałem, że to będzie gorsze samochód.
Wiecie, jak... Ale to jest używany Rolls-Royce.
Ale czy on jest... To jest diesel, czy to jest benzyna?
To jest elektryczny.
To jest elektryczny?
Nowość, to jest zero z emisji. Żadna krowa nie ucierpiała.
Dzięki w takim razie za tę rozmowę.
Dziękuję. Ja nie dziękuję.
Dzięki.
Nie było tak, że myślałem.
Wszystkiego dobrego również i dobrze, się, że z czymś się zgodziliśmy w tej rozmowie. Dzięki za zaproszenie.
Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tej debaty. Mam nadzieję, że pomimo, że momentami było naprawdę ciepło i emocjonalnie, to bawiliście się przy tym dobrze i zauważyliście, że jest z tego jakiś dla was pożytek, jakieś nowe, ciekawe wnioski. Skomentujcie proszę ten odcinek w sposób oczywiście jak najbardziej merytoryczny. Udostępnijcie go osobom, które może on zaciekawić. Pamiętajcie, że podsumowanie tej debaty również możecie pobrać w PDF-ie pod tym odcinkiem. Także do tego również was gorąco zapraszam. No i oczywiście w komentarzu napiszcie, kogo byście widzieli na takim Rolls-Royce'owym ringu, z kim. Tak, jaka debata to by było coś. Co byście chcieli tutaj w tym programie zobaczyć, a my zobaczymy, co da się zrobić. Staramy się bardzo, bo żeby umówić jedną debatę, tak naprawdę trzeba skontaktować się z kilkudziesięcioma osobami. Dosłownie, to nie jest przesada, także to jest naprawdę skomplikowana rzecz, żeby jedna osoba zgodziła się na tą drugą i jeszcze potem, żeby pasował im termin, ale będziemy to robić, bo wiemy, że jest to wartościowe, także działamy. Dzięki wam bardzo, wszystkiego dobrego i pamiętajcie, na ekspertia.com.pl znajdziecie nasze biznesowe książki, na instytutlingwistyki.pl znajdziecie nasze kursy 10 różnych języków, a na sekretyspółek.pl dowiecie się, jak nie płacić ZUS-u i płacić podatku dochodowego raptem 9%. Dzięki wam bardzo i do następnego odcinka. Cześć! Thank you.